Otwieram 20. sesję Rady Miejskiej Stanisławskiego. Witam serdecznie wszystkich. Witam pana burmistrza, gmina Łukasiewicza, witam pana sekretarza Kowalskiego, pana skarbnik, witam też pana dyrektora Komendy Grupy Pracy, pana Edwarda Meklarza. Witam serdecznie. Witam państwa radnych i kolegów, sołtysów, wszystkich, którzy wzięli udział w dzisiejszej sesji. Ustalenie porządku obrad. Macie państwo porządek obrad przesłany. Ja bym tylko jako przewodniczący Komisji Statutowej chciał wnioskować o zdjęcie z obrad sesji projektu uchwały numer 3 dotyczącej statutu gminy Śląskiej, ponieważ w trakcie naszych prac nadzór pan dostał jeszcze kilka uwag i chcielibyśmy to jeszcze na spokojnie, jutro się spotykamy i na pewno sesję przygotujemy. Także chciałbym poddać projekt do państwa o wygłosowanie tego, żeby zdjąć ten projekt uchwały z obrad sesji. Kto jest za tym? Przepraszam. Z tą zmianą, kto jest za przyjęciem obrad sesji, porządku obrad, z tą zmianą, to proszę o wygłoszenie tego projektu numer 3 o myśl statutu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak wszyscy? Czy ktoś jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Teraz będzie przyjęcie protokołu 19 sesji Rady Miejskiej w Śląsku. Są jakieś uwagi do protokołu ostatniego do sesji, który wy już przeczytaliście państwo. Jak nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu 19 sesji Rady Miejskiej w Śląsku? Na sali znajduje się 14 radnych. Nie ma pana Dronga, tylko w szkole jego przewodniczącego w gminie Władysław Dronga. Kworum jest, także nasze obrady są prawomocne. Dzisiejszym tematem przewodnim, proszę państwa, będzie ocena stanu gminy Stronie Śląskiej. Jest pan dyrektor Urzędu Pracy. Kilka pytań, czy jakieś uwagi w tym temacie. Bardzo proszę, temat ten przygotowała Komisja Rozwoju, pana kolega Biały. Bardzo proszę, panie przewodniczący, kilka słów w temacie, później będziemy powoli zabierać głos. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, szanowni goście. Mamy dzisiaj zająć się oceną stanu bezrobocia na terenie gminy Stronie Śląskiej. Komisja zajęła się tym problemem na posiedzeniu 24 marca 2016 roku. Analizowaliśmy dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tomsku statystyki oraz dane dotyczące stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w powiecie głodzkim spadała przez cały 2015 rok z 24,1% w styczniu do 20% w grudniu. Natomiast w styczniu 2016 roku nieznacznie wzrosła do 24%. Dla porównania podam, że w tym samym miesiącu stopa bezrobocia w kraju wynosiła 10,3%, a w województwie dolnym Śląskim 9%. W lutym 2016 roku zarejestrowanych w powiecie kłodzkim 10611 bezrobotnych, w tym 5064 kobiet, z czego 1828 bezrobotnych było tylko z prawem do zasiłku. Kim jest statystyczny bezrobotny w naszym powiecie? Otóż w lutym 2016 roku najliczniejszą grupą byli bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 423 osoby oraz zamieszkalności 460 osób. W szczególnej sytuacji na rynku pracy były także osoby do 30 roku życia, 437 osób oraz długotrwale bezrobotne, 426 osób. Liczną grupę stanowią też osoby po 50 roku życia, 232 osoby. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w lutym 2016 roku to zatrudnienie przy pracach interwencyjnych 137 osób, zatrudnienie przy robotach publicznych 9 osób, 156 osób odbywało staż, 2 szkolenia, a 1 przygotowanie zawodowe dla tych osób. Przypomnę, że jeszcze ubiegłoroczne dane statystyczne dotyczące bezrobocia na terenie gminy Stronie Śląskiej. Otóż na dzień 31 grudnia 2014 roku było zarejestrowanych 596 osób, z czego tylko 90 sprawy do zasiłku. W styczniu 2015 roku liczba ta wzrosła do 625 osób, a w marcu spadła znów do 608 osób. Myślę, że pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaprezentuje nam więcej aktualnych danych dotyczących konkretnie naszej gminy, zarówno dotyczących bezrobocia, jak i form aktywizacji. Nie mieliśmy do tego dostępu, przed chwilą dostałem te dane tutaj przy wejściu do tego zadania. Problem bezrobocia jest trudny do oceny. Z jednej strony Słyszymy często narzekania pracodawców, że brakuje konkretnych pracowników. Z drugiej strony mamy na terenie gminy Strony Śląskiej grupę około 600 osób poszukujących zatrudnienia. Co zrobić, aby im pomóc? Mam nadzieję, że ze wspólnej dyskusji wyłonią się propozycje działań, które w jakimś stopniu przyczynią się do rozwiązania tego problemu.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, przewodniczący. Ja proponuję taką sprawę, w ten sposób sesję prowadzić, w tym temacie większej uwagi będę. Pan dyrektor, który by się określił, zabrał głos. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś może sugestie, jakiś problem chciałby poruszyć? Czy pan dyrektor by się odniósł do swojego wystąpienia, bym prosił pana dyrektora o zajęcie, zabranie głosu? Proszę. No ja tylko tyle powiem, że dzisiaj sesja w starostwie, był zaproszony pan starosta, tylko chciałem jeszcze parę tematów innych poruszyć, które to na pewno dotyczą pana dyrektora kompetencji nie są, ale jest sesja, dzisiaj też pokryły się sesję, także nie ma. Są pewne tematy, które chciałem z panem starostą porozmawiać odnośnie właśnie tych stref ekonomicznych, tego działania, pozostawienia nas, naszego terenu, to właśnie taką pastę losu, a pójście w teren Nowej Rudy i tam Słupiec, gdzie nasze tej stronie lądy międzylesie zostały macoszem potraktowane, żadnej pomocy, jeśli chodzi o strefę ekonomiczną, jeden zakład, ten case, który powstał, tam zatrudnia parę tych osób, czyli tam z kolegami, żeby tam walczyli, żeby nie przyjęte, ale to mówię, to już nie pan dyrektor. Po prostu pan dyrektor nam przedstawi to, co prosił przewodniczący odnośnie jakichś tam jeszcze dodatkowe informacje, jakieś szkolenia, wiemy, targi mają być odnośnie pracy, mają być pięknego. Także panie dyrektorze, bym poprosił, jeśli pan był uprzejmy, nam to przedstawić tu kolegom radnym, a może się w tym czasie jakieś pytania pojawią, prosimy o odpowiedź. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o bezrobocie, to tak jak już Pan Przewodniczący Komisji powiedział, stopa bezrobocia w tej chwili wynosi 20,4 na koniec stycznia 2016, na koniec grudnia to było 20%. I mówiąc krótko, idzie ku lepszemu, rzeczywiście rynek pracy jest silniejszy, widzimy więcej ofert pracy, pojawia się od pracodawców. Druga sprawa, środki finansowe, które urząd posiada na zwalczanie bezrobocia, czyli na aktywne formy pracy są znacznie większe. Że one są znacznie większe od lat poprzednich, pomimo tego, że bezrobocie jest mniejsze. Ja tutaj dodam, że w lutym 2014 roku było na terenie powiatu 15 600 osób bezrobotnych. W tej chwili jest to 10 623 osoby, także proszę zauważyć, 5 tysięcy spadło bezrobocie. Jak gdyby przyczyna tego, dlaczego to spadło, jest jak gdyby szeroka, bo z jednej strony to większa ilość ofert pracy, oczywiście część osób z naszego terenu niestety wyjechało, podjęło pracę w dużych ośrodkach miejskich, jak również poza granicami naszego kraju, szczególnie dużo w Republice Czeskiej. Należy tutaj chyba jest też pozytywne o tym, szczególnie tutaj dla tego regionu. Międzylesie, Stronie, Lądek, tutaj Kudowa, Lewin, Duszniki. I to rzeczywiście dużo osób pojechało do Czech. Czesi bardzo aktywnie też zabiegają o naszych pracowników. Również mamy 7 targi pracy, na które również Państwa tutaj zapraszamy. Bardzo dużo czeskich firm chce wziąć udział w tych targach, także pozyskują już znacznie lepiej płacą niż to było w latach ubiegłych. Proszę Państwa, jak to wygląda na terenie gminy Strony Śląskiej? Proszę Państwa, tak, ja to podam od 2013 roku. W 2013 na terenie gminy Strony Śląskiej było 764 osoby zarejestrowane. W 2014 596 osób. W 2015 464. I teraz na dzień 29.02.2016 474 osoby, czyli widzimy, że jest tendencja spadkowa, A pamiętajmy o tym, że luty to był taki szczyt bezrobocia. Zawsze w każdym roku były te szczyty. W tej chwili wygląda to na wykresie taka linia praktycznie prosta, czyli zima nam nie generuje dużego bezrobocia i to jest bardzo optymistyczne. Spodziewamy się, że w tym roku, w miesiącu sierpniu, wrześniu, być może bezrobocie spadnie do 8 tysięcy w skali powiatu. Także byłaby to już duża ulga dla, no, dla gmin, dla osób bezrobotnych. I proszę Państwa, tutaj również myślę, że w Stroniu nastąpi również dość duży spadek bezrobocia. Myślę, że się Trójka pojawi z przodu już w miesiącach letnich. Posiadamy, tak jak mówiłem, bardzo duże środki na aktywne formy wspierania bezrobotnych. Jak to później w następnej moim informacji przekażę, jakie to środki posiadamy. W tej chwili chciałbym jeszcze tutaj pokazać, jak to wygląda. Ilości tych osób Państwu przedstawiłem jeszcze, jeśli chodzi o powiat płocki. To również 13 na koniec grudnia było 13561 osób. Przepraszam, mówię w 13, w 7, mam jeszcze od 7, 2007 roku, 8, 9, czyli to były lata dość wysokiego bezrobocia, 9, 10, 11, szczyt 12, 13 i już 14 jest tutaj już spadek bezrobocia, 15 grudzień 10 208, już mieliśmy w miesiącu wrześniu 2015 było to 10 023 osoby, czyli już się w zasadzie potarliśmy o próg 10 tysięcy. Co prawda jest to bezrobocie również dwukrotnie wyższe niż w kraju, ale jednocześnie spada w naszym powiecie silniej niż spada w województwie i w kraju. Także ta tendencja, widzimy, jest wyraźna. Myślę, że lato szczególnie nam pokaże, że ta tendencja jest nie chwilowa, a stała. Proszę Państwa, strukturę bezrobocia w innej stronie Śląsk. Proszę Państwa, najwięcej osób bezrobotnych spośród tych wszystkich bezrobotnych w Waszej gminie na koniec lutego 2016 jest wśród, według czasu pozostawania bez pracy, powyżej 24 miesięcy, czyli długotrwałe osoby bezrobotne. Mamy 106 osób, w tym 39 rok kobiety. Jeśli chodzi według wieku, najwięcej osób bezrobotnych jest w wieku 25-34 lat. 107 osób, w tym 54 rok kobiety. Jeśli chodzi o wykształcenie, najwięcej jest gimnazjum i poniżej 157 osób. Jeśli chodzi o wyższe, mamy 30 osób, w tym 22 kobiety. Tutaj to też jest to niepokojące, bo pomimo wyższego wykształcenia jednak 30 osób pozostaje bez pracy. Wydawałoby się, że wyższe wykształcenie daje jak gdyby gwarancję, pewność zatrudnienia. Tutaj rzeczywiście panie generują w tej kategorii warunków. Być może, że część jest po urodzeniu dziecka i tak dalej, także należy do tego trochę inaczej. Proszę Państwa, według stażu pracy najwięcej osób bezrobotnych jest osób, które miały od 1 do 5 lat pracy. 112 osób. Tutaj dodam, że 30 lat i więcej jest najmniej takich, czyli osoby jednak, które mają długoletni staż pracy, tych osób jest mniej, bo 24. Tak podobnie jest 20-30 lat pracy, 81 osób, w tym 9 kobiet. Proszę Państwa, napływy. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy, to było w roku 2015 501 osób, z tytułu niesubsydiowanych 427, czy tu widzimy, że to jednak oferty pracy, nie generalnie subsydiowane, bo subsydiowane, tak jak mówimy, to są środki finansowe przekazane przez ministra na zwalczanie form różnych, na zwalczanie bezrobocia w formie różnych pracy interwencyjnych i tak dalej. I tutaj siła rynku świadczy o ofertach pracy. I tu widzimy, że tych niesubsydiowanych było tutaj dość dużo na terenie gminy Stroń Śląskiej. Instytutu pracy subsydiowanej to 74 osoby, Instytutu pracy interwencyjnych 19 wyłączono, Instytutu robót publicznych 13, Instytutu podjęcia działalności gospodarczej 13, Instytutu podjęcia pracy w ramach doposażenia 27, Instytutu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania 2 osoby. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to też jest takie ważne, niepotwierdzenie gotowości do pracy, czyli to, o którym my podejrzewamy, że jest tu dużo osób, które de facto pracują na czarno, są wzywani na ofertę pracy, przedstawiamy im ofertę i te osoby się nie zgłaszają do urzędu. Prawdopodobnie one pracują na czarno. Oczywiście część osób mogło tam wyjechać, część osób nie chce pracować, także tak to wygląda. Proszę Państwa, jeśli chodzi o umowy zawarte w 2015 w gminie Stronie Śląskiej, czyli w zakresie prac interwencyjnych 16 osób zaktywizowano, w zakresie staży 54 osoby na kwotę 350 tysięcy złotych. Roboty publiczne do gmina robiła 12 osób na kwotę 132 362 zł. 10 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 200 tysięcy i 6 umów podpisano na 12 miejsc na doposażenie pracodawców na kwotę 240 tysięcy złotych. Proszę Państwa, jeśli chodzi o środki finansowe, które mamy do dyspozycji w roku 2016, Rada Rynku Pracy podzieliła te środki w miesiącu lutym. Jest to kwota sumaryczna 25 milionów 53 tysiące złotych. I są to, muszę Państwu powiedzieć, kwoty duże. I tak, na prace interwencyjne w tej chwili mamy 2 miliony 242 tysiące, na roboty publiczne 2 miliony, na szkolenia 760 tysięcy, studia podyplomowe 60 tysięcy, na staż w sumie mamy na staż, to są kwoty 7 milionów złotych na 854 staże. Proszę Państwa, jeśli chodzi o liczbę dodatkowe na doposażenie stanowiska pracy 1 800 tysięcy. Jeśli chodzi o dotacje, mamy dla 170 osób bezrobotnych. Jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to jest instrument nowy, który pojawił się w roku ubiegłym, 440 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ze strony szpital w Skłoniu składa wnioski, otrzymał takie środki. Jest to kwota wyjątkowa mała. W zeszłym roku mieliśmy kłopot z wydaniem 552 tysiące złotych. Mieliśmy kłopot z wydaniem w tym roku. Rzeczywiście był ogromny run też w całym kraju. Mamy ponad dwukrotnie więcej wniosków złożonych na dwukrotnie większą kwotę niż to było. Nowy instrument się pojawił. Refundacja dla osób do 30 roku życia. Na czym to polega? Polega na tym, że osoba do 30 roku życia może być skierowana do pracy, do przedsiębiorcy na 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy płaci Urząd Pracy pełną kwotę 1850 zł plus składki. Jeszcze po roku musi zatrudnić pracodawca na drugi rok, czyli 24 miesiące, 12 płacimy, a jest to około 26 tysięcy złotych, które urząd ponosi. Także jest to w tej chwili bardzo ciekawy instrument, z którego pracodawcy korzystają w bardzo szeroki sposób. Także w tym roku mamy na kwotę 4 800 tysięcy. W przyszłym roku to już jest 7 400 tysięcy, także to są bardzo duże kwoty, także tutaj Państwa zachęcam. Jeżeli są tu pracodawcy, ewentualnie czy można promować ten instrument, bo on jest opłacalny, lepszy niż doposażenie stanowiska pracy. To mamy 20 tysięcy minus zwrot VAT-u, to rzeczywiście tu jest prawie że dwukrotnie o 40% lepszy instrument niż doposażenie. Warto z tego korzystać, a środki są bardzo duże. I proszę Państwa, ja myślę, że ja to tak w skrócie na tyle. Mam, jeżeli Państwo macie oczywiście jakieś pytania, to oczywiście z przyjemnością odpowiem.
Dziękuję bardzo. Cześć Państwa.
Panie dyrektorze, to Michał, w tym roku 2016 może liczyć nasza gmina? Ile tych staży i tych dodatkowych interesów i pracy nasza gmina może liczyć? I drugie, ja od razu powiem, co chodzi. I druga sprawa, jeszcze chodzi do tego 7 kwietnia o starcie pracy. Też byśmy chcieli coś na nam przybliżyć bardziej, no bo koledzy idą w teren jako radni. Pytają się mieszkańcy, co tam targi pracy nam zaoferują, czy później co oferują mniej więcej. Bo tam, że czeskie firmy, ale mniej więcej to jakieś młodzi, starzy, to są prace, które. No bo to jest trochę wyjazd. Będzie też wyjazd, będzie problem, tak. Będzie też wyjazd, musiał być, tu dojeżdżają do tego do Słupcu. Sam to rozumiem, Słupcu.
Tak.
Ja nie pani zrobić, czy pan dalej mówił, że coś może jakiś, ja, pan Gubernator zrobił jakiś dowóz dla tych, którzy by to mieli środku na dojazd, żeby pojechali sobie, żeby się spotkali. Także my troszkę pan dyrektor zapytał, na co możemy liczyć i co te dane nam oferują, co możemy przekazać w teren, powiem tak, żebyśmy mogli go wejść, dobrze? Dziękuję bardzo.
I proszę Państwa, tak trafi 7 o godzinie 10 w Centrum Sportowym w Nowej Rudzie, czyli w Słupsku. I my zaprosiliśmy 100 pracodawców. I będą to pracodawcy z całego kraju, z Republiki Czeskiej, z Niemiec, pracodawcy, cały szereg firmy z różnych stron kraju, z naszego regionu, z Wrocław, Opole, również agencje zatrudnienia, które będą miały wiele ofert pracy, nawet tu jedna agencja zatrudnienia, która przed firmami mówiła, że ma ponad 100 miejsc pracy. To znaczy, to są prace i za granicą, ale jak również w kraju. Także my dopiero wtedy będziemy wiedzieć na targach, bo oni z tymi ofertami przyjadą na targi pracy. Także gdy byśmy zachęcali, dziękujemy burmistrzom, że właśnie dowiozą część tych naszych bezrobotnych, bo jest potrzebne z uwagi na to, że no, jest duże zapotrzebowanie. Widzimy to ożywienie na rynku pracy, pracodawcy szukają konkretnych pracowników i wydaje mi się, że na pewno wielu z waszej gminy bezrobotnych na pewno uzyska taką pracę. Jeżeli tu nie na miejscu, to być może w okolicy naszego powiatu, czy nawet ewentualnie za granicą, czy nawet w miejscowościach oddalonych od naszego powiatu. Jeśli chodzi o instrumenty, z jakich gmina może korzystać, tutaj środki są duże. Ja wiem, że pan burmistrz zabiega o roboty publiczne, bo to jak gdyby sprawa jest oczywista z tymi robotami publicznymi, to jest taki kłopot, że w tej chwili są te tak zwane efektywności zatrudnieniowe. I rzeczywiście gminy mniej korzystają z tych robót publicznych z uwagi na to, że trzeba roboty zatrudniać. My to się staramy jeszcze tak 50% to robić, żeby to jeszcze tak generalnie, żeby te nasze gminy mogły korzystać, bo zresztą pamiętamy lat kilkanaście, to było kilkadziesiąt osób pracowały w ramach tego publicznego, a już ministerstwo taką politykę trochę zmienia, żeby to efektywnie. Myślę, że to chyba dzięki też temu, że ta polityka się zmieniła, ona de facto, mimo że jesteśmy z tego może częściowo niezadowoleni, ale to dla rynku pracy jest dobrze, bo na przykład po stażu, proszę sobie wyobrazić, jeżeli staż się kończył po 6 miesiącach, automatycznie ten człowiek wypływał na rynek, a jeszcze po 3 miesiące, 6 miesięcy niektórzy zatrudniają na cały etat. Czy ten człowiek bezrobotny już tego pracodawcy zostaje? On tam w większości jest już później zatrudniany i rynek widzimy, on tak w zimie nie psuje, nie fanuje. Tak nie fanuje, jak to było w latach ubiegłych. Czyli tu generalnie jest chyba słuszne, bo on się nauczy, bo tak jak bierzemy staż, a na stażu to później nowego wyganiamy, a taką już później pracuje i widzimy, że pracodawca go zostawia, bo to się okazuje się, wyszkoliłem sobie człowieka i tego człowieka mi szkoda wysyłać, tym bardziej, że zaczyna się rynek robić taki dość rynek pracownika, czyli widzimy, że już nawet większe stawki zaczynają płacić pracodawcy, także no, miejmy nadzieję, że jeżeli się jakiś kryzys na rynku nie zdarzy, że ten nasz rynek będzie coraz lepszy i w naszym również powiecie, aczkolwiek musimy tu być świadomi, że siłą rynku są firmy, prawda? Jeżeli te firmy będą miały zlecenia, będą miały środki finansowe, tanie kredyty, to te firmy się będą rozwijały. To jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie będzie, no to ja to wiadomo, że będzie się zwijało, no będzie przydawać osoby zewnątrz.
No na przykład...
Proszę,
ja jestem pracownikiem szpitala w Stanie. Chciałam spytać, jakie ewentualnie nasz pracodawca miałby możliwości zatrudnienia, korzystając z jakichś środków zewnętrznych.
Nie, proszę Pani, pytam, szpital może pracę...
Po szkole nam byśmy składali wnioski.
W szkole, tak, wyjście do dostali.
I teraz w tym roku też.
Tak, tak, w tym roku, w roku biegnym dostaliście na KFS, bo to KFS służy dla pracowników. To jest jedyny instrument, który służy pracownikom, a nie bezrobotnym. Jeśli chodzi o bezrobocie, możecie prace interwencyjne, staże, instrument, tak jak mówiłem, do 30 roku życia, te do dobrze płatne instrumenty. Tutaj jak gdyby nie ma problemu, bo robot publiczny oczywiście nie ma możliwości, tylko może gmina.
I na różnych stanowiskach, tak?
Na różnych stanowiskach, oczywiście. Tutaj nie ma żadnych problemów. Także no, środki są, możecie Państwo składać, jeśli chodzi o staże, to w tej chwili mamy staże z Europejskiego Funduszu Społecznego. To są staże do 30 roku życia, powyżej 30 roku życia RPO do 30. To jest power, także tych środków mamy, także składać. Wydaje się, że tutaj nie powinno być żadnych problemów, żeby zaspokoić potrzeby naszych lokalnych pracowników.
Jeszcze może Pani zapytać, a może Pan ma jakąś wiedzę odnośnie tego zakładu, który powstał, szkoły, jak on zatrudnia, czy przyjmują tych ludzi, jak są zatrudnieni, bo może Pana większy, my to chcieli się dowiedzieć z kolegą, ale nie mieliśmy dostępu, tam Pani sama nie wiedziała, do końca nie mieliśmy informacji, czy to rzeczywiście tam tych ludzi przyjmują, czy to jest większa ilość, czy to na przykład jest rasa, zatrudnienie, czy Pan taką wiedzę, bo nie wiem, może Pan nie wie.
Tak, że to na razie tych osób jest tam niewiele i tak powiem uczciwie, że tutaj, że jest to jakby tak poza urzędem to przyjmowane. Są te osoby na razie. Jest tych osób tam niewielka liczba, że mają przyjmować największe ilości. Także to jest w fazie rozruchu, rozwoju, prawda? Ale to tak jak mówimy, że właśnie tutaj szkolenia są jednak fundamentalną sprawą, jeśli chodzi o urzędy pracy, dlatego że w tej chwili rynek potrzebuje osób wyszkolonych, przeszkolonych, bo już trudno umieścić pracownika tak na rynku, który tak naprawdę niewiele potrafi. To jest ogromnie ważne. Proszę Państwa, my teraz zaczynamy mieć pochodni problem, szczególnie Pan Burmistrz, Burmistrzowie, Włodarze Miast, które są osobami z tak zwanego trzeciego profilu, tak się nieładnie mówi, wprowadzono tak zwane profile, pierwszy, drugi, trzeci. A trzeci profil to są osoby oddalone od rynku pracy, do których de facto nikt nie. I my mamy też ograniczone możliwości, bo ta osoba z trzeciego profilu nie może iść ani na staże, nie może iść ani na działalność gospodarczą, ani na doposażenie, nie może iść na te instrumenty, o których ja mówiłem. Ona musi iść, musi być aktywizowana wspólnie z gminą w ramach tak zwanego programu PAI. I te programy to są programy stworzone do wspólnego działania gminy i powiatowego urzędu pracy. Gminy tutaj jak OPS-u, czyli OPS, gmina to OPS, prawda? Czyli te środki finansowe jakby przerzucono na stronę do samorządu, żeby samorząd część środków wyegzekwował i te osoby wspólnie aktywizował w ramach prac społecznej użytecznej. A wiemy, że te prace społecznie użyteczne są to mało płatne i takie no wątpliwe, bo tutaj no 40 godzin w tygodniu, 40 godzin miesiące, jak taki człowiek przepracuje, to on tam ma de facto niewielką pracę, tylko to jest praca i dodatkowo jeszcze praca nad tym człowiekiem w formie psychologa, jakby przywracał do rynku pracy, czyli przed nami jak gdyby taki etap, który będzie tych ludzi no, musiał ten etap przywrócić do rynku pracy, czyli wyciągać ich z ich tej beznadziei. I to jest jak gdyby później główna praca OPS-ów i PUP. Te osoby, jeżeli uda się ich wyciągnąć z tej beznadziei, z tego bezrobocia długotrwałego, to one też później pójdą do pracy. I gmina będzie miała tutaj jakiś wartościowano w ten sposób, że nie będzie musiała tych zasiłków na nich przyznawać w pewnej chwili. To jest duże obciążenie dla gminy, te wszystkie zasiłki, nie zasiłki. To jest jak gdyby ten problem. Ja myślę, że być może, że następnych latach po tej analizie, bo te programy, one się nie cieszą z popularności. W roku ubiegłym zrobiliśmy z dwoma gminami taki program i powiem Państwu, że te osoby z powrotem wróciły do ewidencji osób bezrobotnych, czy jak gdyby tutaj nie ma takiego skutku. To musi być długotrwałe działanie. i lepiej opłacane. Wtedy ten efekt będzie lepszy. Myślę, że to tak do tego chyba dojdzie. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Przywracanie osób długotrwałe bezrobotne. Wydaje mi się, że dużo osób nie chce pracować, bo kwotę, jaką jest w stanie zarobić, na przykład korzystając z pracy interwencyjnej czy innych, zamyka im też drogę do później uzyskania świadczeń i to jest jakby dużą barierą. Tutaj by trzeba jakoś to może jeszcze inne kroki poczynić, które by nie powodowały, że jeżeli on zarobi 400 zł, nagle traci uprawnienia do różnych innych świadczeń. To jest też na pewno dużą barierą dla osób takich, które przebywają bez roboty.
Niestety to jest prawda, proszę Państwa, bo jeżeli mam pewne świadczenia, no to tak, jeżeli świadczenie mi zabiorą, się
uważa, że
te świadczenia są wyższe niż niekiedy ta pensja, którą on zarobi. Tutaj ja myślę, że jest to, po stronie jak gdyby tutaj na naszego parlamentu, żeby tutaj taką formę sponsorową zaproponował, żeby ci tym ludziom się opłaciło i pracować, prawda? I jeszcze pewne tam jakieś wsparcie, które otrzymuje. No,
na pewno to nie jest motywujące do wychodzenia z bezrobocia, taka sytuacja.
Proszę Państwa, my się nawet obawiamy, że no bo te 500 zł na dziecko, które wejdzie, może być też przyczynkiem do tego, że część osób nie będzie chciała iść do pracy.
To jest produkcja osób, które...
Jeżeli ja mam trójkę dzieci, no to faktycznie, no to mam 2000 zł, to jak zarobię 1850, jeszcze muszę podatki odejść, no to być może, że mi się nie będzie opłaciło iść do pracy. Także tutaj to są pewne takie elementy, które mogą być, no, też mogą generować wyższe bezrobocie.
Bardzo proszę, pan Mazurek Tomasz.
Pierwsze pytanie moje, to już pan dyrektor odpowiedział, program 500+ i wpływ na bezrobocie. Myślę, że wszyscy się nad tym zastanawiamy, czy tak do końca to jest przemyślane. Natomiast proszę powiedzieć, czy państwo macie dane statystyczne, albo próbujecie w jakiś sposób to wyliczać, nie wiem, czy to jest wyliczalne, ile z tych 500 osób bezrobotnych na terenie gminy pracuje na czarno?
Takiej możliwości my nie mamy.
Ja jestem też pracodawcą i od dwóch lat szukam pracowników i z bardzo ciężkim bólem to mi przychodzi i właściwie pracowników na rynku nie ma. Stażyści, którzy przychodzą, bardzo szybko odchodzą, bo trzeba pracować i być może gdzieś mają lżejszą pracę.
A jak pan płaci?
Sam raz. A proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo w sytuacji w prasie lokalnej wiem, że są jakieś zamiary dotyczące zmiany organizacji lokalnych punktów pośrednictwa pracy. Czy państwo gdzieś to analizujecie, czy te lokalne punkty pośrednictwa pracy mają być w jakiś sposób ruszone, tak kolokwialnie powiem?
Ja może od tego pytania ostatniego dzisiaj powiem. No na razie być może, jeżeli to bezrobocie rzeczywiście będzie spadać tak radykalnie, że tych bezrobotnych zostanie niewiele, może jakieś tam ruchy będą, no w tej chwili, no ja nie mam takich informacji, no w tej chwili to bezrobocie jeszcze, szczególnie tutaj na tym terenie, one jest takie, że i odległości są tak duże do centrali, że no tutaj byłoby chyba niezasadne, żeby punkty ruszać, zmieniać czy modyfikować. Oczywiście być może w przyszłości dojdzie do takiej sytuacji, że pewne jakieś punkty trzeba będzie łączyć, jeżeli to bezrobocie rzeczywiście tak spadnie, bo no, tak jak mówię, no, tendencja widzimy wyraźnie, proszę Państwa, z 15 tysięcy na 10 tysięcy, no, o 5 tysięcy mniej bezrobotnych, prawda? Gdyby to jeszcze spadło tak w sposób, nie wiem, roku, dwa, jeszcze o połowę, czyli to bezrobocie, ono będzie chyba takie szczątkowe. To o czym pan prezes jeszcze wspominał odnośnie no, tych pracowników na czarno, prawda? Tu urzędy nie mają narzędzia. My co prawda mamy jedyne takie narzędzie, my wzywamy na ofertę i wtedy my na przykład wzywamy człowieka, mamy ofertę i ten człowiek przyjeżdża i się okazuje, że on nie podejmuje tej oferty. To my tak wnioskujemy, że być może ten człowiek pracuje na czarno. Czyli tutaj pewien instrument ma Państwowa Inspekcja Pracy, ale tak jak oni też twierdzą, że oni też mają ograniczone środki finansowe i osobowe, żeby można było sprawdzić. Wiecie Państwo, no, generalnie u nas jest takie wysokie bezrobocie, bo jesteśmy takim regionem, turystyczny, prawda? W dużych tych miastach jest inaczej. Dlaczego? Ja z jednej strony to też rozumiem częściowo tych pracodawców, bo jeżeli ma hotel i chciałby zatrudnić na czas nieokreślony jakiegoś pracownika, no to to jest wyjątkowo ciężko, jeżeli on nie wie, czy będzie śnieg, prawda, dzisiaj, jutro, pojutrze, czy będzie miał klientów i na zatrudnianie na czas nieokreślony, czy nawet na długo, to jest dla niego pewne ryzyko. Także tutaj pewnie ci właściciele tych pensjonatów, hoteli, oni też kalkulują, potrafią liczyć i tu się starają jakoś tak szukać tych metod albo tych ze wsparciem naszym, ale no też podejrzewamy, że tam podejrzewam, że część osób też pracuje na czarno. Zresztą tak jak wiemy zresztą o tym, że no, część firm budowlanych no, również pracują na pewno na czarno, no, ale to już jakby możliwości państwa, polityka podatkowa i tak dalej, to jakby wpływa na ten rynek. Co prawda, potęgę Ameryki czy prawda, Zachodu też osoby na czarno budowały, także tutaj dorywczo, no ale też na czarno, bo to też mi to ograniczają. Ale proszę Państwa, na pewno w interesie naszym nie jest to, żeby te osoby pracowały na czarno, podatków nie płacą, nie wnoszą niczego, ponieważ mamy, że emerytury niskie i tak dalej, zresztą i tak dalej. Także no, myślę, że ta praca na czarno będzie coraz mniejsza, bo jak będzie rynek silniejszy, to będą oferty duże i tych pracowników, tych bezrobotnych będziemy wyciągać i im oferować miejsca pracy, które nasi pracodawcy, przedsiębiorcy tutaj generują, będą tworzyć. Miejmy nadzieję, że te miejsca pracy będą lepsze, lepiej płatne, będzie ich więcej.
Kolega radny będzie pan może.
Jeszcze chciałbym pana dyrektora zapytać o taką kwestię, czy urząd dysponuje jeszcze takimi wskaźnikami, jak po pierwsze kwestia, ile na przykład miejsc jest stworzonych stricte w powiecie miejsc pracy, czyli jaka jest dynamika po prostu ich wzrostu, bo wiadomo, że to też ma wpływ na to, znaczy to też pokazuje jakiś tam stopień rozwoju powiedzmy gospodarczego, bo tak jak pan dyrektor tu słusznie wskazał, wiadomo, część osób też tą pracę znajduje poza terenem powiatu, czy to w Czechach, czy we Wrocławiu, a taki wskaźnik był pewno też tutaj pomocny do oceny zjawiska. Oprócz tego, czy też pan dyrektor dysponuje takim wskaźnikiem dotyczącym struktury po prostu zatrudnienia i osób pracujących w usługach, w przemyśle, w administracji. Nie wiem, to już w zależności jak to jest rozbite, ale czy też są takie prowadzone te wskaźniki. W tym zakresie jeszcze miałem parę pytania, ale to muszę sobie przypomnieć, bo mam tu zapisane. Na razie numery tylko
przypomnę. Tutaj jak gdyby urząd ma informacje na temat osób bezrobotnych, jeśli chodzi o pracodawców, urząd, główny urząd statystyczny. Na ostatniej Radzie Rynku Pracy zaprosiliśmy właśnie przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego do Brzeża, który właśnie przedstawił taką analizę, szeroką analizę rynku już z uwzględnieniem siły pracodawców, prawda, ile zatrudnionych osób, jakie są tutaj te stanowiska. Myślę, że tutaj warto tam, tylko to trzeba dość dużo czasu stracić, żeby to znaleźć na stronie GUS, ale jeżeli pan jest jakby zainteresowany,
to
ja bym nawet mógł udostępnić, bo taką na płycie taką analizę otrzymałem i warto taką no, tą prezentację zgłębić, bo to
dużo... takie GUS doskonale widziałem, tylko właśnie zastanawiałem, czy też Urząd jakby niezależny ma jakby od...
Urząd pracuje na... My tylko mamy taką analizę dotyczącą tego, co my dajemy, prawda, czyli ile dajemy na działalność gospodarczą, ile na doposażenie i również mamy taką analizę w zakresie rynku, że w takiej ilości udzieliliśmy wsparcia, prawda, bo może nawet tutaj ma być pakaz, na przykład jeśli chodzi o instrumenty, mam taką analizę dotyczącą branż, staże, prawda? W budownictwie 5,2%, w produkcji 6,32%, w szkolnictwie 6,97%, ochrona zdrowia 7,71%, handel 21,94%, usługach 34,21, w transporcie 1,90 i taką analizę oczywiście posiadam dotyczącą i interwencji i jednorazowych środków i doposażenia. Także takie analizy my posiadamy, które dotyczą tego, co my robimy. Oczywiście tego, co przedsiębiorcy, tutaj tak jak mówiłem, można to znaleźć na stronie GUS-owskiej.
Czy podobnie na przykład z kwestią zarobku, tak samo
tak, nie tak, jest. Tak, my nie badamy zarobku.
A jeszcze ostatnia była, ostatnio, którą chciałem spytać kwestię, to akurat pan dyrektor chyba rok temu o tym wspominał, odnośnie salda migracyjnego, czy po prostu osób się
przejechało. Tak, my też takiej analizy nie posiadamy, ile osób wyjeżdżało.
Ile w tą drugą stronę,
tak? Ale ja tutaj nawet zabrałem, ile osób powraca, prawda? W danym roku taką analizę posiada. Tak. I proszę Państwa, to jest tak, zestawienie osób rejestrujących się po pracy za granicą w Płocku. I tak podam, że w 2010 roku powróciło 661 osób, w 2011 689, w 2012 796 osób, w 2013 731, w 2014 716, w 2015 781. Czyli generalnie jest to tak, być może, że jak gdyby w 15 widzimy, bo w tej chwili w 16 mam na razie za styczeń taką analizę, 68 osób powróciło w miesiącu styczniu. Także jeszcze chyba nie widzimy takiej tendencji, że gwałtownie wracają. Czyli wyjeżdżają i wracają. To jest taka, taka tendencja sezonowa. Czyli tak jak Państwo widzicie, no to co te analizy, które urząd na czym pracuje, to posiada, prawda? Innych niestety. No, można sięgnąć oczywiście do źródeł GUS-owskich. Ja mam taką analizę, gdyby tak oczywiście pan chciał, to ja mogę panu pożyczyć.
No, dziękuję. Pani radna Skórkowska, bardzo proszę panią.
Pan na początku odczytał nam w przeciągu roku, ile było robót publicznych, ile osób poszło na roboty publiczne, na interwencje i tak dalej, i tak dalej. Słuchając tego, okazuje się, że to nie jest duża ilość, jeżeli chodzi w przedziale powiatu i w ogóle. W sumie jest to mała ilość, według mnie, przy tak dużych pieniądzach. Proszę mi odpowiedzieć, czy biuro pracy w Płocku i nie tylko, nie analizuje to i nie przekazuje informacji, że jednak obostrzenia, które są wprowadzone przy zatrudnianiu ludzi na robotach publicznych i interwencji, ograniczają możliwość pracodawców przyjęcia tych ludzi. Bo nie wiem, czy się dobrze wysławiam, bo jeżeli ktoś weźmie, na przykład urząd weźmie 10 pracowników na roboty publiczne i z tego ileś musi zatrudnić później na stałe, czy na interwencję, jeżeli dobrze rozumiem, to czy to nie ogranicza właśnie pracodawców do zatrudniania w ramach tej pomocy biura?
Proszę Państwa, na pewno ogranicza, no bo gdybyśmy za darmo coś dawali, to każdy by brał tyle, ile możliwe, prawda? Także by ogranicza to.
Ale to jest dosyć duża.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o interwencję, to jest to wymóg bezwzględny. Interwencja, jeżeli ktoś bierze na 6 miesięcy, musi na 3 miesiące na pełny etat zatrudnić. Jeżeli bierze na rok, musi na pół roku zatrudnić. Czyli tutaj to są już ustawowe rzeczy, które nie zmienimy. Ale one oczywiście ograniczają, bo wiecie Państwo, jeszcze lat ileś temu nie było czegoś takiego.
Nie było,
ale wiecie Państwo, też to bezrobocie przez to rosło, tak jak mówiłem, nawet wejście do kontaktu. Czyli nagle wszyscy zwalniali, bo wiecie Państwo, no po co ja mam człowieka zatrudniać za moją pensję, jeżeli może mi to urząd sfinansować. Czyli wiecie Państwo, to też było też usunięcie rynku tak naprawdę, bo jeżeli, wiadomo, każdy potrafi liczyć, jeżeli mam możliwość, to ja wolę zatrudnić za darmo i nie wkładać. Oczywiście wtedy, kiedy jest rynek słaby, jest kryzys, to warto to stosować, ale jeżeli jest rynek silniejszy, te pewne formy wsparcia trzeba ograniczać, bo to też to jest przelewanie pustego w próżne. Także tutaj wydaje mi się, że polityka jest słuszna, jednak zatrudnienia jest polityka efektywności zatrudnienia, ona jest potrzebna, dlatego że widzimy, że to daje efekty,
Koleżanka radna. Moskowska, bardzo proszę.
Mam pytanie o kwestię szkoleń. Czy bezrobotni w tym roku mają możliwości dokształcania się? I chciałabym zapytać, jak w ubiegłych latach, czy korzystali z takich szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy?
I proszę Państwa, tak, jeśli chodzi o szkolenia, o szkolenia, tak jak mówię na początku, że są ważnym elementem, ja myślę, że w przyszłości to one będą głównym instrumentem jakby wsparcia bezrobotnych, bo jeżeli będzie rynek silniejszy, czyli de facto będzie środki ograniczane na te formy wsparcia, ale szkolenia będą potrzebne, bezwzględnie potrzebne. W roku ubiegłym, proszę Państwa, tych szkoleń, no mieliśmy tu bardzo dużo i one korzystają bezrobotni. Ja bym to tak podam. Proszę Państwa, no tych szkoleń było bardzo dużo. No, podam palacz na kotła, Pani Wastawę, kurs dla techników turbin wiatrowych, kurs języka angielskiego, trwał operator pilary, operator koparku ładowarki, kwalifikacja wstępna DC, czyli to chodzi o autobusy i o tiry, prawda? I kurs, nawet mieliśmy takie kursy, które operatorów dla operatorów dronów także. I proszę Państwa powiedzieć, że to bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe kursy, one się cieszą dość dużym popularnością. Ale bardzo trudno zdać później taki egzamin, to jest państwowy egzamin. W zarządzie lotnictwa cywilnego się zajmie, także to nie jest tak łatwe. I proszę Państwa, terapia punktów spustowych, prawo jazdy kategorii spawacz metodą MAG-MIG, kurs o realizacji dźwięku estradowego, renowacja mebli antycznych, operator dźwiga HDS, operator kombajnów zbożowych, operator agregatów tęczarskich, logistyka, kursy brakarskie drewna, prawda, kursy fotografii, kursy wózków jezdniowych i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w stanie wszystkiego Państwu czytać, ale no jest to kwota, była kwota 800 tysięcy złotych wydana w tym roku, jest kwota podobnie planowana. I proszę Państwa, no są środki, jakby zachęcamy wszystkich bezrobotnych, żeby właśnie wnioski indywidualne, bo część robimy indywidualnych kursów, czyli na wniosek osoby uprawnionej. Prawda? Czyli jeżeli ktoś ma studia podyplomowe w roku ubiegłym, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 120 tysięcy chyba wydaliśmy na studia podyplomowe. W tym roku również kwota jest zaplanowana, także w dużym.
Kto się Państwu, może starać o studia podyplomowe?
No, osoba bezrobotna, ale również w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego się może starać pracownik i na przykład kilka wniosków, które w tym roku były złożone, na przykład w Urząd Miasta w Płocku, kilkanaście osób skierowało na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Także,
ale pracujące, tak?
Tak, to jest z Krajowego Funduszu Szkoleniowego osoby pracujące, zatrudnione i osoby bezrobotne już tutaj z naszych Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Szkoleniowego. Również można z takich kursów korzystać. Cały szereg, no, tylko kto co sobie wymyśli. Oczywiście powiem Państwu tak, że po tych studiach podyplomowych mamy 90% efektywności. Czyli ktoś podyplomówkę zrobił, jest duża gwarancja zatrudnienia, czyli to jest bardzo ważne, bo średnia efektywność zatrudnieniowa po szkoleniach wynosiła około 40%, czyli relatywnie marnie. Relatywnie, mimo że składają pracodawcy, że zatrudnią, później się okazuje, że się nie wywiązują. Największy kłopot jest, jeśli chodzi o szkolenia grupowe. Na przykład grupówki robimy szkolenia i tutaj na przykład opiekunki. No to część, wiecie Państwo, rynek jest różny, aczkolwiek w naszym powiecie ten rynek wydawało się, że on jest niezły dla opiekunek i również na zachód wyjeżdżają, ale efektywność nie jest za wysoka. Ale jeśli chodzi o indywidualne szkolenia, o których Pani tutaj pytała, to jest też bardzo duża efektywność i jak gdyby my promujemy, żeby ta osoba składała wniosek indywidualny. Wtedy mamy gwarancję, że ta osoba wie, co chce w życiu robić i wtedy składa, finansujemy i pracodawca zatrudnia taką osobę.
No, jeszcze bardzo proszę, ktoś z Państwa jeszcze chce jakieś pytanie? Sesja jest. Pan chce udział na sesję?
Proszę
uprzejmie. Pan dyrektor,
proszę. A tutaj jeszcze jedno pytanie nawiązujące do pytania pana prezesa. Czy wiemy, ile procentowo osób bezrobotnych odmawia podjęcia pracy?
Jakie są konsekwencje?
Bo tutaj chyba byśmy mieli takie realne stwierdzenie, ile są to bezrobotnych.
Tak naprawdę. Proszę Państwa, ja to podałem, jak mówiłem o tym, że na przykład w Gminnej Stronie Śląskiej nie potwierdziło gotowości do pracy. My wzywamy na ofertę. To świadczy o tym, że ten człowiek odmówił, prawda? Nie potwierdzenie gotowości pracy. 149 osób, bardzo dużo. Czyli te osoby tak podejrzewane, że albo pracują na czarno, albo być może nie są zainteresowane pracą. Także i to jest też instrument, który my stosujemy. My mamy taki, to jedyne narzędzie, które możemy tą osobę wzywać, ale jaka sankcja pani pytała?
No
wyrejestrowanie.
Wyrejestrowanie.
To jest po 180 dniach on się rejestruje ponownie w pracę i tak po opłacie my się nazwalimy. Proszę Państwa, problemem, ja to chyba już kiedyś mówiłem, może chyba w poprzednim roku, głównym powodem jest ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego. Bo gdy PUP nie musiał ubezpieczać tych osób bezrobotnych, bo tak naprawdę PUP-owi wrzucili, bo nie mieli komu, nikt nie wziął na to komu PUP-owi, bo PUP-y są w miarę jednostkami zorganizowanymi. Gdyby to wyłączono, to byśmy się nagle pozbyli 30% bezrobotnych, bo to jest już tak oszacowane. Byśmy się pozbyli z ewidencji około 30% bezrobotnych. Tych, którzy nie chcą pracować, powiem, wiecie Państwo, część osób stać ich na to, żeby nie pracować, prawda? I nie mają tam jakieś, nie wiem, może z dywidend żyją, albo mają tam jakieś inne zapotrzebowania życiowe, jak mówię w nawiasie, to ci ludzie nie muszą pracować. I zmuszanie i bieganie to jest dodatkowa praca urzędników. Bawienie się chowanego z ludźmi. To jest co wiemy, bo my mu proponujemy pracę, nie chce tej pracy. Co on później się rejestruje po to, żeby mieć po co? Po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
Bardzo dużo osób tak robi, że
bardzo dużo.
Kilka miesięcy
tak się rejestruje. No, tylko po to. Albo wiecie Państwo, tu się rejestruje i jedzie gdzieś tam za granicę na czarno pracować. Prawda? Bo on ma obowiązek się co dwa miesiące z waszych. Oczywiście, jak tam idziemy, to my tam staramy się wzywać takiej części osoby, żeby mu proponować pracę.
Gdy się wyżej miał,
to nie wiecie Państwo, to jest po prostu nierealne. Żeby co tydzień. No, proszę Państwa, bo taka jest konstrukcja całego tego systemu, który no nie zawsze działa dobrze. Obiecywano już, ja pamiętam, od wielu lat, że tą składkę wyrzucimy. Bo wiecie Państwo, urząd powinien tylko tych aktywizować, którzy chcą pracować. A tu się okazuje, że my się bawimy z ludźmi, którzy de facto nie są zainteresowani pracą. I to jest największe nieszczęście.
Czy może ktoś z Państwa jeszcze pan chce? Z kolegów radnych z Państwa?
Nie ma.
Nie ma. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ja bym się tutaj koledzy zachęcać wzięcia udziału w tych targach pracy.
A kiedy my zapraszamy, proszę. Ja chciałem też panu burmistrzowi podziękować za to, że
Państwa cieszę się.
Bardzo bym chciałbym Państwa zachęcić do udziału w tych targach. Tak jak mówię, będzie bardzo dużo pracodawców, albo osoby, które naprawdę będą chciały pracować, to będą miały możliwość uzyskania oferty pracy różne. Naprawdę różne będą. Chciałem panu burmistrzowi i razie podziękować za to, że państwo dowiecie się naszych i swoich bezrobotnych. Dziękuję
Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Dyrektorze. Jeśli Pan ma zapytanie, to udzielę się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy teraz, bo często mówię o tej temacie tematycznej, teraz przechodzimy do punktu tego, o stanie działalności Rzeczy Praw Społecznych w Polsce. Myślę, że głos zabierze Pani kierownik. Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałam przedstawić Państwu informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok ubiegły i jako drugi punkt to tak od razu informacje. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, także za rok 2015. Nasz ośrodek działa na podstawie ustawy od wielu lat. Jakby istotną informacją, która w ubiegłym roku zadziała się, to jest zmiana kryteriów, podwyższenie kryteriów dla osób, które korzystają z pomocy. Dla osoby samotnej w rodzinie kryterium wzrosło o kwotę 92 zł i obecnie wynosi 634 zł netto. Mówię oczywiście wszystko o kwotach netto. Na osobę w rodzinie wysokość wzrosła o 58 zł i wynosi obecnie 514 zł. Wzrost niewielki, ale zawsze jakiś, także warto odnotować, że jest troszeczkę wyżej. W domach pomocy społecznej stan osobowy nie zmienił się. Nadal są dwie osoby z gminy w stronie śląskie. Jedna osoba jest w domu pomocy społecznej w Nowej Rudzie. Tam pełny koszt utrzymania wynosił w roku ubiegłym 3063 zł. W tym roku już jest wzrost do 3185 zł. Nasza gmina dopłacała do osoby, która tam przebywa, co miesiąc średnio kwotę 2693 zł 48 groszy. Druga osoba przebywa w Bystrzycy, tak jak wspomniałam, pełny koszt utrzymania osoby wynosił 3304 zł. Obecnie już kwota wzrosła do kwoty 3402 zł. A dopłata gminy do utrzymania osoby miesięcznie była 2628,87 groszy. To jest kwota znaczna, co łącznie dało utrzymania tych osób w Domu Pomocy Społecznej za pełny rok 63 835 zł. Na chwilę obecną jakby nie ma osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy. Nie mamy tego w planach, niemniej jednak w każdej chwili taka sytuacja może się wydarzyć. W związku z tym może być taka potrzeba, ale na chwilę obecną nie ma i jakby ten stan chcemy utrzymać trwale. Rodziny zastępcze omówię za chwilę. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jak Państwo wiecie, ośrodek obsługuje zespół interdyscyplinarny. Wydatkowano w roku ubiegłym na obsługę zespołu kwotę 1776 zł. Szkoleń nie było, natomiast są to środki stricte na ksero, na papier, na jakieś tam artykuły piśmiennicze. Sprawozdanie z działalności zespołu jest też przedkładane panu burmistrzowi dwa razy w roku, po pierwszym półroczu i na koniec roku. Asystent rodziny, którego gmina od ubiegłego roku zatrudnia, to znaczy obowiązkowo, bo to już jest obligatoryjnie, zajmuje się w tej chwili 11 rodzinami z naszej gminy. Udało nam się pozyskać środki z budżetu państwa na częściową opłatę wynagrodzenia dla asystenta. Była to kwota 14 175 zł. Pozostałą część w kwocie 15 736 zł wydatkowano ze środków gminy, co łącznie nam dało kwotę utrzymania asystenta. Jest to tylko i wyłącznie wynagrodzenie. Kwota 29 893 zł i 32 grosze. Tak jak już wspominałam, asystent zajmuje się rodzinami, które przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych w tych rodzinach uczy ich wielu, wydawałoby się, podstawowych kwestii, tak jak gospodarowanie pieniędzmi, załatwianie swoich spraw,
ostatecznie na zmianę i na sukces jednak pracuje rodzina. Asystent jest tylko i wyłącznie osobą wspierającą. W związku z tym różnie bywa, jeżeli mogę tak to ocenić. Są rodziny, które bardzo ładnie współpracują z asystentem, wykonują polecenia, trzymają się pewnych planów, które są tworzone z rodziną i idą kroczkami do przodu, natomiast są rodziny, z którymi ta współpraca, praca jest bardzo trudna, czasem wręcz krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Jest bardzo trudno zmotywować niektóre z tych rodzin do podjęcia próby, nie wiem jak ująć słowo, normalnego życia, czyli wejścia w taki normalny rytm pilnowania swoich spraw, życia na pewnym określonym poziomie, szukania zatrudnienia, utrzymania tego zatrudnienia, czyli mówię, prowadzenia do takiej normalności, wydawałoby się standardu w tych czasach, kiedy rodzina powinna funkcjonować na jakimś określonym poziomie i w jakiś określony sposób. Także są rodziny, z którymi naprawdę ta praca jest bardzo trudna i nie przynosząca żadnych namacalnych efektów. Pomimo pracy, bo to już jest któryś z kolei rok, kiedy z daną rodziną asystent pracuje i efektów tak naprawdę widocznych nie ma. Kolejnym zadaniem, które realizujemy, jest oczywiście duża działka pod nazwą Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny. Ogólną kwotą, którą wydatkowano w ubiegłym roku w tym dziale, była kwota 1 804 655. Były to świadczenia rodzinne plus dodatki do świadczeń. Z tej formy skorzystało 387 rodzin. Dla 70 rodzin wypłacono fundusz alimentacyjny, czyli to są tak zwane alimenty. Była to kwota łączna 277 350 zł. Do obsługi tego jest zatrudniony jeden pracownik i z kwoty łącznie wydatkowanej na świadczenia mamy 3% na pokrycie kosztów obsługi. Te 3% w żaden sposób nie pokrywają pełnych kosztów obsługi. W związku z powyższym wiele rzeczy takich jak opłata bankowa na przykład, szkolenia czy inne rzeczy są opłacane ze środków na utrzymanie ośrodka, czyli z innych pieniędzy, bo po prostu ta kwota jest absolutnie niewystarczająca. W tym dziale wypłacamy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tak zwane becikowe. Kryterium do otrzymania tego świadczenia to jest 1922 zł na osobę w rodzinie. Oczywiście tam plus zaświadczenie położnej lub lekarza o tym, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską. Są wypłacane specjalne zasiłki dla opiekuna, czyli osoby dorosłe, które opiekują się często swoimi rodzicami. Zasiłek ten wynosi 520 zł, tutaj też obowiązuje kryterium. Wynosi ono 764 zł na osobę w rodzinie. W związku z powyższym są świadczenia, które umożliwiają korzystanie. Jest wypłacane świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W ubiegłym roku była to kwota 1200 zł miesięcznie. W tym roku jest ona o 100 zł wyższa, czyli 1300 zł taki opiekun otrzymuje.
Dorosłej osoby?
Nie, mówimy w tej chwili o dziecku. O dziecku niepełnosprawnym, jeżeli rodzic opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym.
A kryteria też te się...
W tym świadczeniu nie ma kryteriów. Musi być po prostu orzeczona niepełnosprawność i wtedy opiekun ma prawo do...
I 1300?
W tym roku 1300, w ubiegłym 1200 było. Ono rośnie w każdym roku.
Każde dziecko?
Niepełnosprawne.
Tak,
tak. Jeżeli mogę w tym momencie jeszcze tylko wspomnieć, od stycznia tego roku weszło świadczenie nazwane tak w skrócie złotówka za złotówkę, czyli jest to dla osób, które chcą pobierać świadczenia rodzinne a w ubiegłym roku nie mogły ze względu na przekroczenie kryteriów. W tej chwili wylicza się to przekroczenie, na przykład jeżeli kryterium dla danej rodziny przekroczyło o 40 zł tą kwotę bazową, to o te 40 zł pomniejsza się wszystkie świadczenia, które są mu należne i wypłaca się jakby tą różnicę. Nie wypłaca się, jeżeli do wypłaty zostaje 20 zł. To wtedy już jakby ustawodawca uznał, że wtedy należy się decyzję odmowa. Ale jakby jest możliwość skorzystania także i z tego. I od stycznia do chwili obecnej mamy 9 rodzin, które z takiego wyliczenia skorzystały i otrzymały świadczenia rodzinne wraz z tymi dodatkami. Jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, bo to też dotyczy tego roku, weszło świadczenie rodzicielskie. Jest to świadczenie nowe, bez kryterium. Dla osób, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego z ZUS-u, KRUS-u czy z jakichkolwiek innych miejsc. To są często osoby bezrobotne, które urodziły dziecko. Jest to świadczenie w kwocie 1000 zł i należne do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Czyli tak mówiąc 12 miesięcy, tam wychodziła 52 tygodnie dokładnie. I z tego też mogą korzystać osoby bezrobotne, które nie mają świadczenia rodzicielskiego, tak jest. Ale to jest nowość i to jest w tym roku, także ewentualnie taka możliwość. Kolejnym jest składka zdrowotna, którą opłacamy za osoby, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej. Była to kwota 14 382 zł i opłacaliśmy ją dla 38 osób. Oraz składki zdrowotne dla 22 osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek dla opiekuna. To już są świadczenia stricte ze świadczeń rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne. To są osoby, które po prostu mają prawo do tego, aby ośrodek opłacał im składkę zdrowotną, bo nie mają możliwości z innego tytułu uzyskać. I była to kwota 24 040 zł. Z ubezpieczenia zdrowotnego, czyli składka zdrowotna, na tak zwane 90 dni opłacono taką składkę dla dwóch osób. Jest taka możliwość na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Możemy ją opłacić dla osoby, która nie jest zarejestrowana w biurze pracy. Nie ma takiego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego nigdzie indziej, a na przykład wymaga pomocy lekarskiej lub znalazła się w szpitalu i nie jest osobą ubezpieczoną. Warunkiem jest, że taka osoba musi spełniać kryteria pomocy społecznej, czyli po prostu musi kwalifikować się, mówiąc tak kolokwialnie, do pomocy społecznej. Wtedy jest przeprowadzany wywiad, taką decyzję wydajemy i taka osoba ma ubezpieczenie na 90 dni. Po tym czasie, jeżeli nie może się zarejestrować, nie może tej składki uzyskać z innego organu, możemy nadal ją ubezpieczać kolejną decyzją na kolejne 90. Ale jakby musi być wskazanie w związku z tym. Tak, kryterium dochodowe musi być spełnione. W ubiegłym roku wypłacił ośrodek dla 65 osób zasiłki okresowe na łączną kwotę 80 100 zł. Zasiłki celowe, czyli jednorazowe dla 112 rodzin na kwotę 22 724 zł. To pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla 5 osób na kwotę 20 186 zł. Sprawiono jeden pogrzeb, ale koszty pogrzebu pokrył ZUS, w związku z powyższym gmina na ten cel nie wydatkowała żadnych środków. Zorganizowano wieczerze wigilijną dla osób samotnych. Zorganizowano kolonie letnie dla 42 osób, dzieci i młodzieży w Zakopanem. I dla trójki dzieci wypoczynek sfinansowało Kuratorium Oświaty w Pustkowie. Także łącznie 45 osób z naszej gminy skorzystało z wypoczynku letniego. Dla 21 rodzin zmieniono formę środków pomocy z formy pieniężnej na bezgotówkową w związku z niewłaściwym gospodarowaniem pieniędzmi. I były to po prostu formy bezgotówkowe, albo talon, albo przelewy na konta dostawców, na aptekę, w zależności od tego, jaka była potrzeba. W okresie sprawozdawczym, czyli za cały ubiegły rok, ośrodek wydał 9 decyzji odmownych. Uważam, że nie jest to duża ilość decyzji odmownych, chociaż jednak zdarzają się powodem przyznania, jakby są powody odmowy przyznania pomocy są generalnie dwa. Albo przekroczenie kryterium dochodowego, albo brak współpracy klienta z pracownikiem socjalnym, co też stanowi podstawę do odmowy. Po prostu nie chcą współpracować, nie chcą pewnych poleceń wykonać, choćby prosta rejestracja w Urzędzie Pracy. Jest to pewien obowiązek. Natomiast mówię, że nie mam współpracy i tylko jest chęć uzyskania świadczeń. Wtedy też zdarza nam się, jeżeli to już jest taki przypadek, powiem, naprawdę trudny, że nie ma żadnej współpracy, wtedy też zdarza się, że dajemy odmowy. Kolejnym zadaniem naszym jest dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Zacznę od końca. Dodatek energetyczny jest to dosyć nowa forma pomocy od 2014 roku, ale nie ciesząca się popularnością wśród klientów. Warunkiem jest posiadanie ważnej decyzji na przykład dodatku mieszkaniowego. Wtedy mogą skorzystać z dodatku energetycznego. Łącznie w ubiegłym roku skorzystały dwie rodziny. Ale to też może stanowić jakby powód tego, dopłata miesięczna, czy przypłata miesięczna do energii wynosi dla jednoosobowego gospodarstwa 11 zł i 9 groszy, a dla rodziny 2 do 4 osobowej 15 zł i 40 groszy. Więc powiem szczerze, czasem tego załatwiania dokumentów jest więcej niż faktycznie tak uzyskanej pomocy na dopłatę do energii. W związku z tym na chwilę obecną nie mamy żadnych wniosków, żadnego zapotrzebowania, nie ma osób chętnych i zainteresowanych tą formą pomocy.
To się przyznaje na miesiąc czy na
tydzień? Nie, na czas decyzji, obowiązującej decyzji o dodatku mieszkania. Może trwać pół roku, jeżeli jest załatwiane równolegle, natomiast jest to jakby podstawa. Dodatek mieszkaniowy warunkuje przyznanie dodatku energetycznego. Z dodatku mieszkaniowego korzysta, powiem, pewna określona liczba osób, ona ani nie rośnie drastycznie, ani nie maleje. Ona się utrzymuje na bardzo podobnym poziomie przez już wiele lat. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 128 504 zł. Z tego spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała dotację 55 570 zł. Mieszkania inne, czyli wspólnoty przede wszystkim, na kwotę 35 278 zł. I mieszkania z zasobu gminy 37 655 zł. Takie były jakby wysokości przekazanych w roku ubiegłym kwot pieniężnych na wypłaty. Zasiłek stały to jest, tak jak już wspominałam, część z Państwa zapewne wie, zasiłek o charakterze stałym, czyli dla osób, które posiadają niepełnosprawność, przynajmniej w stopniu umiarkowanym, a nie posiadają prawa do uzyskania renty z ZUS-u, z KRUS-u i płatności pomocy. Skorzystało z tego zasiłku 39 osób, z tego 9 klientów przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Łączna kwota wydatkowana w ubiegłym roku to było 166 300 zł. Najwyższa wartość tego zasiłku może wynosić 604 zł miesięcznie. Wyżej nie może być, może być mniej, w zależności czy dana osoba posiada jakikolwiek dochód. ośrodku jest zatrudnionych, w roku ubiegłym było zatrudnionych 3 pracowników socjalnych, 1 pracownik do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 główna księgowa i 1 kierownik. I taki stan się utrzymuje. W obecnej chwili posiadamy panią stażystkę, która jest docelowo do programu 500+, ale stan jakby zatrudnienia nie uległ zmianie. Łączna kwota utrzymania i obsługi ośrodka w roku ubiegłym wynosiła 271 595 zł. Usługi opiekuńcze. W roku ubiegłym dla 2 osób finansowano usługi opiekuńcze, mówię o zwykłych usługach opiekuńczych, czyli dla osób starszych w podeszłym wieku, którym jest potrzebna pomoc w takich codziennych czynnościach. Łączna kwota wydatkowana na ten cel była 966 zł i sfinansowano, ale to już budżet państwa finansował, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. I tutaj już kwota wynosiła 11 950 zł. Za całe. W tych pieniążkach opłacany był rehabilitant z uprawnieniami oraz logopeda. Klęski żywiołowej na szczęście nie było. Ośrodek prowadzi program pomoc państwa w zakresie dożywiania. W ramach tego dożywiamy dzieci oraz osoby dorosłe. Formy są jakby 3. Pierwsza to jest finansowanie zakupu posiłków dzieciom w stołówce szkolnej. Drugą jest forma gotówkowa, czyli dostają zasiłek na żywność i tylko z takim przeznaczeniem. I trzecią formą jest świadczenie rzeczowe. Były to talony do realizacji w sklepie oraz tym sfinansowano parki mikołajowe dla 46 dzieci. Łączna kwota wydatkowana w programie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wynosiła 100 tysięcy złotych. I tu jest finansowanie 40% środki gminy i 60% środki z budżetu państwa. Karta dużej rodziny nadal jest prowadzona. W ubiegłym roku wydano karty dla 14 rodzin wielodzietnych. Rodzina wielodzietna to jest taka, która posiada przynajmniej 3 dzieci. Za wydanie jednej karty gmina otrzymuje 13,40 zł. W związku z powyższym gmina otrzymała na obsługę tego programu w roku ubiegłym 176,88 zł. No, takie są kwoty w związku z powyższym. Z tego, co jakby orientowałam się na terenie gminy, nie ma miejsc, gdzie rodziny mogą, nasze rodziny, mogą z tej karty korzystać. Jest to już jednak kwestia większych odległości wyjazdu poza teren gminy. W Kłodzku są już takie miejsca, no i im dalej, szczególnie te miejsca, gdzie rodziny bywa, że jeżdżą na wakacje, tam mają pewne zniżki z tytułu posiadania tej karty na wejścia do różnych akwaparków, zwiedzanie zabytków, korzystanie z innych form wypoczynku. W ubiegłym roku ze stypendiów szkolnych skorzystało w pierwszym półroczu 57 osób na kwotę 47 033 zł. I od września do grudnia, to jest drugie półrocze, tak dzielone, 34 768 zł i było tych uczniów też 57. Jedna osoba otrzymała zasiłek szkolny, jest to zasiłek z tytułu jakiegoś zdarzenia losowego w rodzinie dziecka, tutaj był zgon rodzica, więc taka kwota została przyznana. Łączna kwota wydatkowana na stypendia wyniosła 81 801 zł. Z tego, co jakby przygotowałam, miesięcznie na jedno dziecko rodzina otrzymywała w roku ubiegłym kwotę 164 zł. I jeżeli weźmiemy tylko jakby jedno półrocze, czyli 4 miesiące, wrzesień, październik, listopad, grudzień, to otrzymała do wydania kwotę 656 zł. Uważam, że jest to spora kwota, dlatego że też widzę, jak rodziny mają problem z wydaniem tych pieniędzy, dlatego że stypendia socjalne obligują do wydania tych środków na określone rzeczy związane z dzieckiem, z nauką, ze strojami przypisanymi do szkoły, czyli strój sportowy, strój galowy, więc to nie może być wydane na cokolwiek i rodzice muszą okazać się fakturami, rachunkami, że takie rzeczy rzeczywiście zostały zapłacone. W związku z tym, tak jak mówię, to jest kwota tylko jakby za jedno półrocze, czyli na jedno dziecko, jest problem z wydaniem tych pieniędzy. Rodziny mają problem. Niektóre chcą w formie gotówkowej, wtedy muszą przynieść jakby też okazać się fakturą, że te środki zostały wydane celowo. I zdarza się, że jest to problem, że rodzina nie jest w stanie rozliczyć się ze środków.
A kwota nie jest aż tak duża.
Wydawałoby się miesięcznie, że może tak. Ale jak ma się dwójkę, trójkę dzieci, to ta kwota po prostu rośnie. Za pierwsze pożyczki od stycznia na przykład do czerwca otrzymują 164 razy liczba miesięcy. We wrześniu do grudnia następna i okazuje się, że to dziecko naprawdę już nie wiadomo co kupić. Kupują laptopy, tablety, komputery, programy, o encyklopediach nie wspomnę. Czasami rzeczywiście, sądząc po fakturach, to dziecko powinno być bardzo dobrze wyposażone i przygotowane do szkoły, a zdarza się tak, że w kontakcie ze szkołą, na przykład podstawową, mamy informację, że dziecko nie ma podstawowych książek. Także też z tym bywa różnie. Ale miejmy nadzieję, że jednak w większości rodzice właściwie te środki wydatkują i rzeczywiście to dziecko jest przygotowane pod względem i odzieży, i pomocy naukowej do szkoły. W ubiegłym roku ośrodek skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z pobraniem świadczeń przez jedną rodzinę na podstawie nieprawdziwych informacji. Po prostu rodzina podpisywała oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, w której była zawarta nieprawda. W związku z tym sąd rejonowy na koniec tego roku wydał wyrok. Osoby, dwie osoby, bo to było, jest konkubinat, otrzymały kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz zwrot wszystkich świadczeń pobranych w danym okresie na łączną kwotę 3636 zł. Obecnie rodzina zwróciła się o rozłożenie na raty tych kwot, otrzymała taką decyzję. Wczoraj mam informację, że pierwsza rata wpłynęła. Zobaczymy, czy rodzina wywiąże się z całości. To taki incydent, ale jednak jakby zadziałało tutaj wszystko, co trzeba. Ten wyrok też myślę, że pokazuje, że mimo wszystko trzeba być w miarę precyzyjnym w tych danych, które się podaje. Ja wiem, że bywa to różnie, natomiast no tutaj akurat sytuacja była do udowodnienia. Chodziło o świadczenia chorobowe pobierane z ZUS-u, więc jakby rzecz do sprawdzenia. No i wyszło, że nie jest tak, jak osoba podawała. Teraz jeszcze tylko króciutko przedstawię informacje z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W ubiegłym roku w pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci z naszej gminy. Przypomnę tylko, że przez pierwszy rok przebywania dziecka gmina płaci 10% pełnego kosztu utrzymania dziecka, w drugim roku 30%, a od trzeciego roku i każde kolejne 50% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Dzieci przebywają w rodzinach spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych, w rodzinnym domu dziecka, w pogotowiu rodzinnym. Są to naprawdę różne formy w zależności od danej chwili. W ubiegłym roku dwójka dzieci u nas weszła na poziom 50% odpłatności, dziesiątka dzieci miała pułap 30% odporności i jedno dziecko 10%. W tym roku już dziewiątka dzieci będzie na pułapie 50%.
Czyli mniej więcej kwotę.
Zaraz powiem, bo to też zależy od tego, w jakiej rodzinie jest dziecko umieszczone. Rodziny zawodowe są absolutnie droższe, tak? Natomiast rodziny spokrewnione, często jest to babcia, siostra, to tutaj jest to kwota 660 zł i z tego płacimy procent. Natomiast w rodzinach już tych takich zawodowych te koszty są, ja ostatnio na prośbę Komisji Zdrowia jakby też zasięgnęłam informacji, jak to wygląda. I w powiecie kłodzkim mam taką informację, że rodzina zawodowa na każde dziecko otrzymuje 1000 zł, które jest umieszczone w tej rodzinie. Przy tym osoba, która pełni rolę opiekuna, otrzymuje kwotę 2150 brutto jako wynagrodzenie. Ta kwota rośnie w zależności od ilości dzieci, które są tam umieszczone. Do tego ma osobę wspomagającą, często małżonka, współmałżonka, która otrzymuje 277 zł co miesiąc. Do tego może się ubiegać, czy nie może, ubiegają się te rodziny o zwrot kosztów utrzymania lokalu. Czynsz, gaz, ogrzewanie, internet, woda, absolutnie wszystko. Są to kwoty wyliczane miesięcznie, ile zostało wydatkowane. I to też jakby wchodzi do zwrotu. Przy przyjęciu dziecka do takiej rodziny zastępczej rodzina występuje o środki na zagospodarowanie takiego dziecka, czyli często kupienie łóżka, szaty, biurka, podstawowych rzeczy, które są potrzebne. To też są kwoty niemałe. Raz na 4 lata może ubiegać się o środki na remont lokalu i średnio na każde dziecko wypada jakby kwota 400 zł na ten remont. Tak to jest przeliczane. No i od kwietnia pierwszego wchodzi 500 zł na każde dziecko bez kryterium dochodowego.
W związku z tym już od pierwszego dziecka.
Tak, tam nie ma kryterium, tam na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej 500 zł po prostu należy się. W związku z tym takie bardzo ogólne wyliczenie, że przy rodzinie, która ma 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, na marzec 2016 roku kwota, jaką otrzymują, to jest 6927 zł, a od 1 kwietnia o 2000 więcej to będzie 8927.
Na życie, tak jak powiedziałam.
Więc to nie są małe, a gmina od jak w całości tych kosztów płaci proces.
1027.
Te koszty są takie, że przy 13 dzieci w ubiegłym roku nasza gmina zapłaciła kwotę 52 957 zł.
I teraz porównując tą babcię i ciotkę, czy kogoś...
Spokrewniona rodzina dostaje 660 zł z tytułu opieki nad
dziecko. Tak, przy matce mi pracującej.
A już w rodzinie zastępczej cały czas. Już nie będą pieniędzy na nic.
Tak, bez przerwy narzekają.
Dobra, nie tak myślę.
No nie jest to łatwo.
No nie jest to łatwo, bo to też tak. Różne dzieci się zapobiega.
To tyle z mojej strony.
Kierownik, jeszcze dwa słowa na temat przygotowań na 500+.
Jesteśmy przygotowani. To dlaczego? Nie można nie być przygotowany. W dniu dzisiejszym ma być pani informatyk, która ma zainstalować program 500+. To niestety idzie z takim pewnym opóźnieniem. Ale jakby wszystko jest przygotowane, jest pracownik. Są wytyczne, przynajmniej te podstawowe, na pewno na bieżąco będzie mieć problemy, ale jest telefon, infolinia, która ma służyć jakby naszej pomocy, że możemy tam konsultować pewne kwestie niejasne dla nas. Uważam, że na chwilę obecną wnioski są wydawane, więc mam nadzieję, że też tego bumu takiego nie będzie, że wszyscy będą w pierwszym dniu. Ale jesteśmy przygotowani i na bieżąco będziemy przyjmować. Mam nadzieję, że uda się wypłacić chociaż część świadczeń jeszcze w kwietniu, przynajmniej dla tych rodzin, które od drugiego dziecka będą się ubiegać, czyli bez kryteriów, bez dokumentów, czyli same wnioski jakby z automatu. Mam nadzieję, że to jednak pójdzie sprawnie.
Dobrze, kolega Rycie, to się pierwszy zgłasza, bardzo proszę.
No tak. Ja mam takie pytanie, bo zespół interdyscyplinarny w zeszłym roku zorganizował spotkanie z radnymi. W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, koleżanka Magda Laskowska i przewodniczący Ryszard Wiktor. I członkowie zespołu przedstawili tam swoje problemy, zakres działania tego zespołu interdyscyplinarnego. No i w wyniku tych dyskusji, jeżeli chodziło o problemy, z którymi się zespół boryka, było między innymi poruszone to, że punkt konsultacyjny odnośnie przemocy w rodzinie jest zlokalizowany w Płocku i osoby, które mogłyby z tego skorzystać, mają utrudnione czy dojazd, czy tego, nie zawsze po prostu z tego korzystają. W wyniku tego podjęliśmy działania takie, żeby rozpoznać mniej więcej rynek, jak wyglądają koszty uruchomienia takiego punktu, ewentualnie osoby, które były zainteresowane udzielaniem takich porad. Złożyliśmy wniosek do budżetu na 2016 rok o zabezpieczenie środków w wysokości chyba 8 tysięcy, ile dobrze pamiętam, na funkcjonowanie takiego punktu konsultacyjnego odnośnie przemocy w rodzinie, plus chyba 1700 zł na specjalistyczne szkolenie, które też by dotyczyło przemocy w rodzinie, bo była w wyniku tam dyskusji wyszła taka sprawa, że osoby te nie mogą jak gdyby korzystać z pieniędzy tych przeciwalkoholowych, tylko to musi być tam jakieś szkolenie to specjalistyczne. No w odpowiedzi na ten nasz wniosek od pana burmistrza dostaliśmy informację, że wniosek ten nie został przyjęty na zabezpieczenie tych środków, dlatego że zespół interdyscyplinarny nigdy jak gdyby nie zgłaszał potrzeby uruchomienia takiego punktu. Gdyby pani kierownik mogła powiedzieć tutaj, jak tutaj wygląda tutaj ta sprawa, nie? Czy jest potrzeba uruchomienia takiego punktu, czy nie ma, czy jak ja tutaj to wygląda? Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ośrodek interwencji kryzysowej działa w Płocku. Są tam specjaliści zatrudnieni do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, z ofiarami. Są to osoby naprawdę wysoko wyspecjalizowane. Problem polega na tym, że jeżeli zderzamy się z rodziną, w której występuje naprawdę przemoc, faktycznie ta przemoc jest, i chcemy zachęcić ofiary przede wszystkim, żeby skorzystały z pomocy psychologa, terapeuty, to najbliżej dla nas jest niestety Kłodzko. Jest to odległość 30 km. I spotykamy się z takimi też odpowiedziami osób, które w naszej ocenie powinny bezwarunkowo skorzystać z takiej pomocy, że za daleko, często te osoby pracują, za daleko, nie mają czasu i rezygnują z tego. I w efekcie, nawet jeżeli gdzieś tam pod jakimś delikatnym naciskiem oferują, no dobrze, może skorzystam, to w późniejszym czasie okazuje się, że one z tego jednak nie korzystają. Rozmowa z Państwem była też taka, że być może udałoby się na bazie tego, co mamy, czyli przy ulicy Mickiewicza 2, tam gdzie działa gminna komisja, chociaż raz w miesiącu zorganizować przyjazd terapeuty, czyli osoby przeszkolonej w tym zakresie, i na takie spotkania moglibyśmy umawiać osoby, które naprawdę chcą lub powinny skorzystać z pomocy fachowca. Stąd też prośba była taka, żeby w ogóle na początku zorientować się, czy ktokolwiek z Kłodzka mógłby, chciałby i za ile, bo to wszystko jest oczywiście kwestią pieniędzy. Ale ja powiem szczerze, do dnia dzisiejszego takiej informacji nie otrzymałam. Samo zapotrzebowanie pieniędzy z budżetu gminy na to mija się z celem, kiedy ja nie mam osoby chętnej to poprowadzić. Jeżeli byłby zainteresowany, że na przykład ośrodek z Płocka mówi, nie ma sprawy, chcemy i możemy kogoś na przykład raz w miesiącu wysyłać do waszej gminy, to wtedy jakby ja też wiem, o czym rozmawiamy, bo na przykład taka wizyta terapeuty, wyceniamy ją na tyle i na tyle.
Proszę. Bardzo proszę, panie radny.
To tutaj chyba jakieś niezrozumienie wynikło, dlatego że my właśnie mówię, robiliśmy rozpoznanie i same osoby, które by były zainteresowane właśnie tutaj udzielaniem takiej konsultacji, tylko że pierwsza rzecz, którą chcieliśmy podjąć, to właśnie zabezpieczyć środki, które ewentualnie, bo co będziemy rozmawiać, co będziemy tutaj mówić, jeżeli tych środków nie będzie, nie? No ale skoro była taka informacja, że zespół jak gdyby nigdy nie zgłaszał potrzeby takiej na takie środki, to dlatego ten wniosek nie został przyjęty. Jeżeli potrzeba, to jeżeli jest taka potrzeba, to my możemy przedstawić osoby, które by były zainteresowane udzielaniem tutaj informacji i nie
ma. Odpłatnie, musi być odpłatnie.
Tak, oczywiście odpłatnie. Tylko tyle, czy wtedy ewentualnie pan burmistrz by był w stanie zabezpieczyć środki na opłacenie tej osoby w budżecie 2016 roku, czy ewentualnie przyszłego roku. No nie wiem, to tutaj jeszcze tylko jest decyzja.
Temat na pewno jest otwarty. Tak jak mówię, ja przepraszam, że tutaj się będę posiłkowała panem przewodniczącym, ale pan przewodniczący jakby w imieniu zespołu też rozmawiał i podjął się rozmów z osobami z ośrodka interwencji kryzysowej i jakby odpowiedzią, zwrotną, którą miałam, że nie ma szans. W związku z powyższym
nie, wiesz,
jakby trudno mi w tej chwili tutaj.
Ma pani, wiecie, bo tak rzeczywiście rozmawiałem i Kosko nie chciało przesyłać za darmo, ktoś pracownika, ponieważ ja wnioskowałem, to dla niej konkurencja jest. Oni się boją, że jak tu nie przyjął teren, to oni tam tracą etaty w pracy w Polsku po czasu. W tym temacie, oczywiście się z panią Gosią zgadzam, że ja robię to rozpoznanie. Rozmawiam, tylko ty się mówisz o tym. A tu co pani Gosia, to rzeczywiście rozmawiałem i oni jakby się boją, bo konkurencji, że jak tutaj będzie przyjął pracownik, tam ludzie do niej dojeżdżali, tam potracą stanowiska jakieś tam pracy. I to jest prawda, co pani mówi, rzeczywiście tak. Także oni się nie wyrazili zgody, żeby bezpłatnie, żeby delegować pracownika, nie wyrazili.
Po prostu to jest gdyby zrobienia filii w Polsku, ale gdyby to była osoba, na której by były te środki zapewnione, to nie ma żadnego problemu, żeby osoba, która ewentualnie pracuje w tym ośrodku w Płocku, też dodatkowo normalnie tutaj przyjmowała i też tutaj.
Ale do mnie ta informacja naprawdę nie dotarła, w związku z powyższym ja nie wiedziałam, że ktoś wyraził zgodę i chciałby i w jakimś tam okresie czasu tutaj przyjeżdżać. Dlatego mówię, temat jest otwarty, ja bardzo chętnie z panem go już w późniejszym czasie przedyskutuję. Być może uda nam się to zrobić od przyszłego roku, ja nie mówię nie.
Jest temat otwarty, oczywiście można rozmawiać, oczywiście dużo jakieś tam nie rozumiem.
Jeżeli
kwota
też
będzie. Jest
to
jest
nie problemu. Panowie, spokojnie. Spokojnie, bo wszyscy po kolei pan. Bardzo proszę, panie Tomaszu.
Zadam pytanie już.
Ja mam pytanie następującej treści. Jaka jest skala problemu? Czyli ile osób, czy mamy wiedzę taką, ile osób na jego wsparcia potrzebuje na chwilę obecną?
Będzie korzystało z tego.
Proszę państwa, to też nie jest tak. Ja nie mogę zagwarantować, że wszystkie osoby, które mają założone niebieskie karty, zgłaszają się z problemem i grupa robocza, która z daną rodziną pracuje, proponuje taką terapię, spotkanie, wsparcie, cokolwiek, że ta osoba wyrazi na to zgodę. Nie ma przymusu. Możemy poinformować, zachęcić, wskazać. W naszej ocenie, gdyby to było bliżej, czyli na miejscu, wydaje nam się, że byłoby to częściej. Dlatego, że jakby argumentem koronnym osób, z którymi do tej pory rozmawiamy, jest odległość.
To jeszcze mogę jeszcze raz?
Bardzo proszę panie.
W takim razie zadam jeszcze raz pytanie, tylko troszeczkę innej treści. Ile mamy założonych, ile zespół założył niebieskich kart?
Na to pytanie odpowiem panu, dlatego że część kart się zamyka, nowe dochodzą. Ja po prostu muszę sprawdzić. W tej chwili czynnych kart, chyba z 5 mamy, nie chcę mówić, że na pewno, ale z 5. Ale końcem zeszłego roku też były zamykane karty, w których jakby sytuacja się stabilizowała, sprawy z ramienia policji prowadziła prokuratura, poszły do sądu, są jakieś wyroki lub zamknęli. Nie widzono sobie podstaw, bo nie każda niebieska karta jest naprawdę jakby, świadczy o tym, że występuje tam przemoc. Okazuje się, że nawet to było w ostatnim czasie, osoba chce doprowadzić do rozwodu i adwokat poradził, że koniecznie musi założyć niebieską kartę. W związku z tym jakby nie każda karta, która do nas wpływa, ma znamiona
przemocy.
Każda awantura domowa, policja ma nakaz, to już jest odgórnie, zakładania niebieskich kart. W związku z tym, tak jak mówię, nie potrafię powiedzieć, ile osób faktycznie zechciałoby skorzystać z
pomocy. Pan radny co ma?
Nie
bądź panu wyszło.
Nie ma
zielony. Proszę, spokojnie.
Nie, bardziej celowe by było, jeśli tutaj jest oczywiście możliwość prawnie do sprawdzenia, tym osobom zafundować bilet?
Nie każda osoba kwalifikuje się do pomocy. Są często gęste osoby, które mówię, pracują, dochody mają absolutnie na poziomie dobrym. Jakby też nie ma takiej możliwości, żeby fundować bilet, bo to też zależy od ich czasu, od ich chęci. Są osoby, które pojadą, ale są osoby, które nie pojadą. Albo pokaże się w Płocku raz, tylko dlatego, żeby nie było, że nie pojechała, a później na kolejne spotkania się nie zgłasza. Mówię, to są informacje, które wymieniamy z ośrodkiem interwencji.
Kolega,
ja takie krótkie pytanie, panie przewodniczący, panie Małgosiu. Chciałbym, żeby radni się mniej więcej zorientowali o budżet ośrodka, jaki pani dysponuje, czyli od Skarbu Państwa, jaki pani dostaje, gminy, no i ewentualnie jakie są założenia teraz, jak przyjdzie też 500+.
Proszę Państwa, na to nie jestem przygotowana, nie mam budżetu jakby...
Ale no taki mniej więcej, jak, o jakiej kwocie mówimy, jaką pani dysponuje w przeciągu roku?
Ja minę wyjść, przepraszam panie kolego. Może pani kierownik przygotuje i radny przekaże. Żeby teraz być w sytuacji.
Nie kluczowe.
Powtarzam, że to mamy wszystko w budżecie i w sprawozdaniu będzie. To jest jedna rzecz. A ja chciałam jeszcze jedno pytanie. Już trochę inne. Pani podała, że jest dofinansowanie do karmienia dzieci. Nazwałam to dofinansowanie. Proszę mi powiedzieć, ile dzieci z naszego terenu korzysta z tego. Czy jest to duża kwota, bo zawsze są krzywki, a mleko, dokarmianie i tak dalej, czy to jest duża?
Z roku na rok.
Ile mniej więcej dzieci?
Dzieci w granicach 50.
W tych granicach.
Tak.
Że cię dokarmiają piersią.
Było zdecydowanie więcej. Obecnie jest mniej chętnych i powiem szczerze, rodzice naprawdę często jest to pewna, nie chcę powiedzieć przymus, ale takie jakby mobilizowanie rodzica do tego, żeby na tym podaniu dopisał i dożywianie dzieci. Niekoniecznie
nie są zainteresowani.
Proszę bardzo, kto z Państwa czy głosy macie? Bo byśmy teraz zrobili punkt, dwa punkty po kolei.
Dwa punkty razem.
Z porządku, nie wiem, tak. Co Panie Zbyszku?
Nie ma pytań.
Nie ma pytań, już na ciebie. Dobrze, czyli mamy punkt. Dziękuję Pani Wirowi za informację udzieloną. Dziękuję Państwu za temat wzięcia udziału. I bardzo proszę o przerwę teraz, ogłaszam przerwę na jakieś 15-20 minut. Proszę, wracamy do drugiej części sesji, do punktu numer 7. Projekt numer 1, bardzo proszę pana burmistrza o referowanie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, to jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach obrębu w stronie Masy, czyli teren przy jaskini Niedźwiedziej. Jest to związane z realizacją ewentualnie nowego przedsięwzięcia związanego z udostępnieniem do zwiedzania nowo odkrytych partii jaskini Niedźwiedziej. Dotyczy to działek, które są własnością Lasów Państwowych i Krótko mówiąc, jest to ścieżka dojściowa do tych nowych partii Jaskini Niedźwiedzi, jak również kwestia ewentualnie, czego projekt teraz nie przewiduje, tego ewentualnie wykorzystania terenu po byłym baraku, który się tam znajduje, gdzie zostały fundamenty i taki nieużytek naprzeciw, po drugiej stronie rzeki istnieje. Ale to musi być rozpoczęta procedura i uzgodnienia z wszystkimi, którzy uzgadniają zmiany studiów.
Dziękuję bardzo. Wszelkie pytania są do Państwa. Nie ma, to bardzo proszę o opinię Komisji Infrastruktury.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego w projekcie uchwały Rady Miejskiej zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Bardzo proszę, poddaję projekt uchwały w głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały Państwa? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Bardzo proszę, następna sesja.
Następna uchwała jest w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Strony Śląskiej. My rozpoczęliśmy tę procedurę zgodnie z uchwałą Rady z 28 kwietnia 2014 roku. Dokonaliśmy niezbędnych uzgodnień, ale nie udało nam się uzgodnić tych spraw z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i okazało się, to co jest największą przeszkodą w układaniu tego planu, to że na terenach, które w poprzednich planach zagospodarowania przestrzennego były jako tereny budowlane, w tej chwili Regionalny Dyrektor twierdzi, że są tam siedliska, tak zwane siedliska naturowe, czyli to studium wyłączałoby te tereny spod zabudowy. Prywatni właściciele nieruchomości mogli mieć roszczenia w stosunku do gminy, że nastąpiła zmiana przeznaczenia z terenu budowlanego na teren rolny i żądać od gminy odszkodowań. Jak policzyliśmy sobie po średniej cenie tych terenów, to kosztowałoby to gminę 150 milionów złotych.
Milionów?
Tak, tak. Dlatego będziemy próbowali realizować pewne cząstkowe plany, żeby nie robić tego globalnie dla całej gminy, żeby te tereny siedliskowe wyłączyć z opracowania planów.
Dziękuję panie burmistrzu. Kto z Państwa ma pytanie w tym temacie? Bardzo proszę o opinię panie
burmistrzu. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Proszę poddać głosowanie ten projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu starego 10, nowego 9. To jest projekt numer 4. W sprawie konsultacji projektu w sprawie budżetu obywatelskiego. Pan burmistrz? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ten projekt został Państwu przedstawiony, był analizowany przez komisję. Na wniosek którejś komisji, nie pamiętam której komisji.
Infrastruktury.
Infrastruktury porządku publicznego. Na wniosek tej komisji zostały wprowadzone poprawki do tego projektu, ale te poprawki Państwo już otrzymaliście, czyli powstała, inaczej mówiąc, nowa uchwała. I tą nową uchwałę Państwo opiniowaliście. Co jest najistotniejsze w tych, czym się różni to od projektu tego obowiązującego w poprzednim roku? Mianowicie kwota budżetu wynosi 120 tysięcy złotych, z tego 100 tysięcy na projekty lokalizowane na terenie miasta Strony Śląskiej, 20 na projekty na terenach miejskich i uwaga, projekty zgłoszone do realizacji muszą dotyczyć zadań własnych gminy, to jest bardzo istotne, ale projekty finansowane z budżetu nie mogą być realizowane na terenie zarządzanym przez jednostki organizacyjne gminy
Zdrowie Śląskie.
Tutaj jest ta poprawka, czyli w tych projektach nie startuje.
Proszę, proszę Państwa, odsłuchajmy tego, co mówi Pan Burmistrz, bo nie będziemy wiedzieli to. Bardzo proszę Pana.
Wyłączamy z tego jednostki budżetowe gminy Zdrowie Śląskie, a więc szkoły, przedszkole, żłobek i ośrodek dziecięcy społeczny. I rozszerzamy troszeczkę terminy, żeby potem nie było tak jak ostatnio dużego natężenia prac, gdzie musieliśmy się wywiązać z tych terminów.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy jakieś są pytania do tego projektu uchwały? Oto ten projekt uchwały opiniowały wszystkie komisje. Więc bardzo proszę. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Komisja Przewodniczący i porządku publicznego projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Pan Przewodniczący.
Komisja Gospodarczego projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Natomiast był jeden wniosek dotyczący konkretnej uchwały. Przeprowadzania konsultacji na wzór tych, które zostały wprowadzone przed uchwałą podatkową, żeby wszyscy mogli wziąć udział w tworzeniu tego nowego projektu przy przyszłym projekcie na przed kolejnym rozdaniem, że tak powiem.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Przechodzimy teraz do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, to było przedmiotem obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Projekt numer 5.
Tam była poprawka taka, że
techniczna.
Moja propozycja jest następująca. W paragrafie 16 ustęp 2 punkt 2 litera B jest zapis: opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacja lub kastracja oraz zapewnienie odpowiednich miejsc chronienia i bytowania jest kwota 2,5 tysiąca złotych wpisana. Opiniowana była, czy wysłana do opiniowania do tych podmiotów, które opiniują, wpłynęła pozytywna opinia powiatowego lekarza weterynarii.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy jakieś w tym temacie są pytania?
Nie ma.
Nie ma, dziękuję bardzo. Opiniowała to Komisja Rozwoju.
Bardzo proszę Pana Przewodniczącego. Opiniuje projekt uchwały pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. W związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Kto jest za? Kto się z Państwa, kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu popieli na terenie gminy Zdrowie Śląskie. Projekt numer 6. Pan Burmistrz, bardzo proszę. Projekt numer 6.
Proszę Państwa, ustawodawca nałożył na gminę obowiązek robienia takiej uchwały dotyczącej wykazu kąpieli.
Ale to co roku?
Co roku. Co roku i to jest pewnego rodzaju dla mnie absurd. Ale jest to w dodatku jeszcze prowadzenie tego rejestru kąpieli z zadaniem zleconym gminą, czyli to jest zadanie pana wojewody, na które nie daje nam pieniędzy. Organizator tego kąpieliska, czyli SPA, do końca roku ma wystąpić, do końca danego roku kalendarzowego, ma wystąpić z wnioskiem, że chce takie kąpielisko prowadzić, dostarcza niezbędne materiały, które są potrzebne, długość linii brzegowej, jeszcze inne tam kilkanaście różnych elementów i Rada ma obowiązek, nie pamiętam, chyba do końca maja, czy do końca kwietnia podjąć taką uchwałę.
Dziękuję bardzo.
Opiniowała to Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję bardzo. Kto jest z Państwa? Poddaję ten projekt w głosowanie. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Wchodzimy do punktu następnego, punkt 12. Przepraszam, 13 będzie. Sprawy zmian w budżecie. Tak. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi Kletu na lata 2016-2022. Projekt 27, przepraszam.
Proszę Państwa, to nie jest projekt burmistrza w Prążku. Także tu jest burmistrz. To jest projekt sołectwa z Kletno. Ja przeczytam uzasadnienie do tego projektu. W 2009 roku samorząd województwa dolnośląskiego zainicjował realizację programu odnowa wsi w województwie dolnośląskim. Rada Miejska w Stronie Śląskim uchwałą nr 30 II z 2009 roku, 23 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu odnowy wsi w województwie dolnośląskim dała możliwość sołectwom naszej gminy do czynnego w nim uczestnictwa. Przedstawiony dokument, to jest Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Kletno, daje sołectwu Kletno możliwość udziału w konkursach i szkoleniach oraz możliwość aplikowania o środki finansowe z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach powyższego programu. Przedstawiona sołecka strategia powstała przy udziale mieszkańców wsi i została przyjęta na zebraniu wiejskim.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pytania w tym temacie? Projekt numer 7. Bardzo proszę, projekt numer 7, bardzo proszę.
Znaczy, nie bardzo rozumiem, to nie jest projekt pana burmistrza, bo w sumie przecież sołectwo nie może składać projektu jako takiego. Projekt składa albo burmistrz, albo radni, albo ten, więc dlatego...
Dobrze, to jest mój projekt, ale...
Piszę burmistrza, no, dziękuję za uwagę. Jest burmistrza, tak, dobrze.
Chciałem wyjaśnić.
Dobrze, proszę, to jest.
Ale to może... Aha, jeszcze nie mamy statutu.
Jeszcze nie mamy, także... No, wtedy mogą mieszkańcy...
Czy to jest napisane dobrze? No, dziękuję za uwagę.
Tak, tylko czy to będzie nas obciążało?
No, bardzo proszę, Pani Moniko, bardzo proszę. Pani
jest pytanie. Ja mówię, czy to będzie obciążało gminy, czy to będą pozyskane środki? Czy to jest tylko dla tego projektu, żeby sołectwo mogło się ubiegać, tak jak jest w uzasadnieniu, ale czy to obciąża również budżet gminy?
Ja nie wiem inaczej. Jeżeli będzie jakiś wniosek, to będzie musiało być wpisane do budżetu gminy. Ja po prostu nie wiem w tej chwili. Na przykład sołectwo poszukuje jakiejś organizacji i występuje jako organizacja pozarządowa, bo sołectwo samo nie ma ani osobowości, nie ma ani konta, nie ma niczego. Na przykład Stronie Wieś posługuje się strażakami. I składa wnioski takie, gdzie dofinansowanie wynosi 90% czy nawet 100%, ale, czy 95%, ale to są projekty służące promocji tego programu odnowy wsi. No, mogą postawiać jakieś tablice informujące, mapy, coś jeszcze i tak dalej. I sołectwo Stronie Wieś na przykład z tego korzystało i otrzymywało środki z Urzędu Marszałkowskiego. Tu szczególnie chodzi o pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Opiniowanie Komisji Infrastruktury i Komisji Rozwoju. Bardzo proszę o opinię, Panie Przewodniczący.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt uchwały burmistrza Śląskiego pozytywnie i wnosi o
przyjęcie. Prawidłowo, burmistrza, tak, dziękuję.
Komisja Legislacyjna, projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie wobec poprawki.
Poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest Państwa za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę, proszę rękę do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wchodzimy teraz do projekt uchwały nr 8, zmiany w budżecie Gminy Śląskiej. Proszę Panie Burmistrz, czy Pani Skarbnik? Pani Skarbnik, bardzo proszę, Pani Skarbnik.
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stronie Śląskiej na 2016 rok. Uchwalę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr 16/3/15 z 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Stronie Śląskiej na 2016 rok wprowadza się następne zmiany. I to jest tak, w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i w załączniku nr 3, który dotyczy wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku bieżącym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian, które nie skutkują nadwyżką ani deficytem, ogólne kwoty budżetu wynoszą pozyskanie dochodów, to jest 24 610 930 zł, po stronie wydatków 22 977 730 zł i planowana nadwyżka 1 633 200 zł. Dziękuję.
Bardzo proszę, jakieś pytania do projektu który pani wyprzedawała. Bardzo proszę, kolega Rady będzie. Bardzo uprzejmie proszę.
Właśnie projekt uchwały, który komisja z tego co wiem, to akurat zadawała pytania, natomiast ja mam pytanie jeszcze odnośnie tej drogi do pola biwakowego. Czym jest jakby zmotywowane to, że ta pozycja się pojawia teraz, a nie pojawiła się już ona jakby przy planowaniu budżetu wcześniej, czy w ogóle w prognozie finansowej w jakiejś perspektywie? I czy to nie spowoduje na przykład tego, że jakaś inwestycja nie będzie zrealizowana, szczególnie chodzi o takie, które już od kilku lat czekają na realizację, chociażby kwestia remontu stadionu Ogrodzenia Ludniego, gdzie kwota była porównywalna, wpisana.
Proszę Państwa, w budżecie tegorocznym mieliśmy wpisaną właściwie tylko jedną drogę. Była wpisana ulica Kościelna, na którą składaliśmy wniosek do tak zwanego programu przebudowy dróg lokalnych. To nie uzyskało dofinansowania. Natomiast złożony został wniosek do programu rozwoju obszarów wiejskich na drogę Siennej, drogę na osiedlu w Stroniu Wsi i drogę w Bolesławie. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to te drogi też się pojawią w budżecie. Złożyliśmy również wnioski na tak zwany program powodziowy. Ja o tym mówiłem już na którejś sesji, gdzie jest wpisany stadion i gdzie jest wpisane jakieś tam drogi. Jeszcze nie pamiętam już jakie drogi. Jeżeli na to dostaniemy dofinansowanie, to również się pojawi. Natomiast ta droga się pojawiła po tym, jak wpłynęła w marcu, pani prezes, skarga taka ludzi korzystających z pola biwakowego, że obiekt im się podoba, ale nie będą go reklamować, bo nie można do niego dojechać. Wtedy po dyskusji uświadomiliśmy sobie, że mamy bardzo dużą ilość trylinki, która pochodzi z rozbiórki ulicy Morawka, Sudecka, z tych ulic na osiedlu. I możemy ten materiał wykorzystać do budowy tej drogi. Stąd moja propozycja włączenia, wstawienia do budżetu tej drogi. To się jak gdyby nic nie pojawiło. Pojawiła się nowa droga, ale pojawiła się jako propozycja do budżetu. Jeśli Państwo przyjmiecie tą drogę, to będziemy ją robili. Jeśli Państwo odrzucicie, to nie będziemy jej po prostu robili. A środki na utylizację tej trylinki i tak trzeba będzie w jakiś sposób wydać, czy wywieźć ją stamtąd. Nie wiemy, co z nią właściwie zrobić. Sprzedawaliśmy ją trochę, trochę poszło, trochę sprzedaliśmy tego, ale to chcemy zrobić. Zrobiliśmy rozeznanie, jaki jest koszt z naszego materiału i tak nam ten koszt po prostu wychodzi i taka propozycja jest do budżetu. Tak, ja bym sobie życzył, żeby jeszcze się pojawiły inne drogi, jeżeli dostaniemy do nich jakieś dofinansowanie, żeby one się również pojawiły w budżecie. Nie ma to, tu będę panu odpowiadał za chwilę na pańskie zapytanie dotyczące stadionu, ale powiem, nie ma w tej chwili to żadnego wpływu na remont stadionu. Czekam tylko jeszcze na ewentualnie promesy z budżetu państwa, czy dostaniemy dofinansowanie do tego stadionu, czy nie dostaniemy. Jeżeli dostaniemy, to w porządku, jeśli nie dostaniemy, to będę na następnej sesji wnioskował o zwiększenie środków finansowych na remont tego stadionu, wykonanie go ze środków własnych. Również został złożony wniosek, tak karty zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie są środki na infrastrukturę kultury i sportu. Natomiast ten wniosek, podobnie jak przedtem w ministerstwach, tak teraz tu też się nie kwalifikuje do dofinansowania. Gdybyśmy robili na przykład murawę, czy boisko, czy coś innego, to wówczas przy okazji budowy czy modernizacji murawy boiska można by było dołożyć to ogrodzenie, ale jako samo ogrodzenie, trybuny i ten mur oporowy, to nie kwalifikuje się do dofinansowania. Także albo jeszcze będą środki powodziowe, albo będą środki w 100% gminy, ale to zadanie w tym roku wykonane.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy kolega jest?
Tak.
Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawie budżetu, zmiany budżetu?
Nie ma.
Ten projekt uchwały, projekt opiniowała Komisja Budżetowa. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję bardzo. Poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do punktu sprawozdania burmistrza w sprawie chwili bieżącej działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Zarządzenie nr 261 w sprawie zmian w budżecie gminy Strony Śląskiej na rok 2016. Zarządzenie nr 262 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Strony Śląskiej stanowiących własność gminy na cele rolne. Zarządzenie nr 263 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w przetargu na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolne na okres powyżej 3 lat. Zarządzenie nr 264 w sprawie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej w Stronie Śląskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, krótko mówiąc 500+. Wniosek dyrektora szkoły podstawowej w sprawie przyznania uczniowi klasy czwartej 2 godzin tygodniowo na realizację zajęć rewalidacyjnych do końca roku szkolnego 2015-2016. Takie zostały przyznane zajęcia. Rozpatrzono ofertę firmy Intex System z siedzibą we Wrocławiu na konserwację części wizyjnej systemu monitoringu miasta. Zaproponowane warunki to wykonanie przeglądów półrocznych w cenie 1800 zł brutto, koszt robocizny serwisanta 80 zł brutto, zryczałtowany dojazd 370 zł brutto. I przyjęto do realizacji tą ofertę 1 marca 2016 do dnia 28 lutego 2017. Burmistrz przyjął rozliczenie dotacji Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury za rok 2016. Zarządzenie numer 265 w sprawie nabycia przez gminę Strony Śląskiej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Stara Morawa, stanowiącej własność osoby fizycznej. Zarządzenie numer 266 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych gminy Strony Śląskie na rok 2016 i 2017. Zarządzenie numer 267 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Burmistrz rozpatrzył ofertę firmy RCS Polska, spółka z o.o. na zakup wraz z montażem i robocizną radiotelefonu Hydera MD785 za kwotę 1695 zł brutto. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zarządzania kryzysowego i łączności ze starostwem powiatowym w przypadku braku prądu, szczególnie braku prądu. Wtedy, kiedy telefony komórkowe nie działają i tak dalej. Taka, myślę, że powiat nas do tego zmobilizował, to nawałnicy w Międzylesiu, kiedy nie było żadnej możliwości łączności, jedynie pozostawała ta radiostacja. Tu są jeszcze, do tych kosztów dochodzi zakup zasilacza z opcją zasilania buforowego, kwota 545 zł, antena 1168, kabel antenowy 236 zł, uchwyty antenowe 95, robocizna, dojazd, programowanie radiotelefonu 850 zł brutto. Całkowity koszt wraz ze sprzętem i robocizną to kwota 4589 zł. Również rozpatrzone zostały oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z jej otoczeniem, bo jak przeanalizowaliśmy jeszcze raz kwestie prac, które chcemy wykonać tu w urzędzie, dołączyliśmy do tego następujące elementy. To jest klimatyzacja części pomieszczeń urzędu, instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej urzędu, zasilania, ewentualnego zasilania tych komputerów przenośnych, przystosowania wejścia do urzędu dla osób niepełnosprawnych z dobudową wiatrołaku, przebudowa instalacji odprowadzania wód opadowych z terenu wokół urzędu, zmiany komunikacji wewnętrznej na parkingu przy urzędzie i przebudowa fragmentu drogi wjazdowej. Zakres prac obejmuje również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, a więc konserwator zabytków, rzeczoznawca przeciwpożarowy. Zostały złożone dwie oferty. Jedna za kwotę 1950 zł brutto, druga za 21 890 4 zł. Przyjęta została ta oferta, projekt B, Adam Winiek, Bystrzyca Kłodzka, za kwotę 1950 zł. Dobrze, że ktoś słucha jeszcze. Burmistrz Stronia Śląskiego zapoznał się z informacją komendanta Straży Miejskiej w sprawie działalności strażników w miesiącu lutym 2016 roku. Zarządzenie numer 268 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Strony Śląskie stanowiące własność gminy Strony Śląskie. Zarządzenie numer 269 w sprawie przeznaczenia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Strony Śląskie, stanowiących własność gminy Strony Śląskie. Zarządzenie nr 270 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Zarządzenie nr 271 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu OBE na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Strony Śląskiej w 2016 roku. Rozpatrzono również ofertę firmy Projektowanie i Nadzór na wykonanie projektu budowlanego drogi dojazdowej zlokalizowanej we wsi Nowa Morawa na działkach numer 66/1 i 66/2 za kwotę 1850, taka była propozycja. Ofertę przyjęto do realizacji, proponując wynagrodzenie 1600 zł brutto i została przyjęta. Wniosek dyrektora szkoły podstawowej w sprawie przeznaczenia kwoty 800 zł na organizację 11 edycji powiatowego konkursu wiedzy o zdrowiu, zakup nagród, który odbędzie się 7 w godzinie 10. Wniosek dyrektora zespołu szkół samorządowych w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe finansowanie 3 godzin tygodniowo na zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej Młodzi Przewodnicy po Europie, rozwijanie kompetencji językowych z elementami realioznawstwa. Dotyczy to roku szkolnego 2016-2017. I również przyjęto ofertę na wykonanie wraz z montażem rolet na oknach w pomieszczeniu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego za kwotę 450 zł brutto. Takie było zalecenie Archiwum Państwowego. Zarządzenie nr 272 w sprawie przyznania stypendium naukowego, 273 w sprawie nieprzyznania stypendiów naukowych, 274 w sprawie przyznania stypendiów sportowych, 275 w sprawie nieprzyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie nr 276 w sprawie zmiany zarządzenia nr 922 burmistrza Strony Śląskiego z dnia 29 października 2010 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim Strony Śląskiej. Rozpatrzono wniosek firmy Projekt, zakład projektowania z siedzibą w Wałbrzychu, działającej z upoważnienia inwestora Polskiej Spółki Gazowniczej, spółka z o.o., oddział we Wrocławiu, w sprawie wyrażenia zgody na przebieg gazociągu w Stronie Śląskiej Sienna na działkach gminnych ułożonych w obrębie Goszów, w Stronie Wieś, Janowa Góra i Sienna. Burmistrz uzgodnił zaproponowany przebieg gazociągu w Stronie Śląskiej oraz wyraził zgodę na zajęcie części działek stanowiącej własność Strony Śląskiej pod pewnymi warunkami. Przejścia przeciskiem przez ulicę Sportową Strony Śląskiej, wykonania przejścia przez działki 117/2 i 8/3 we wsi Sienna przed terminem ewentualnie planowanej inwestycji gminnej polegającej na przebudowie drogi wsiennej, żeby potem nie było, że my zrobimy drogę, a będą wykonywać. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi numer 119-906D we wsi Stronie Śląskiej. I burmistrz rozpatrzył wniosek dyrektora zespołu szkół samorządowych w sprawie dofinansowania konkursu wiedzy, 10 edycji powiatowego konkursu wiedzy o zdrowiu z przeznaczeniem na zakup nagród, który ma być 12 maja, kwota 800 zł. I zarządzenie nr 277 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stronie Śląskiej za 2015 rok, informacji o stanie mienia gminnego gminy Stronie Śląskiej i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stronie Śląskiej, dla której gmina Stronie jest organem założycielskim. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zgłoszona była interpelacja dotycząca sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Roguszka. Państwo radni otrzymali, pan przewodniczący też, ale ja pozwolę odczytać. W nawiązaniu do złożonej w dniu 29 lutego przez grupę radnych Rady Miejskiej interpelacji w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Roguszka, burmistrz Stronia Śląskiego wyjaśnia, co następuje. W pierwszej kolejności podnieść należy fakt, iż zgodnie z paragrafem 44 ust. 1 Statutu Gminy Stronie Śląskiej interpelacja składa się w sprawach problemów gminy o zasadniczym znaczeniu, zawierają one przedstawienie stanu faktycznego i pytania, ewentualnie wniosek o rozwiązanie problemu, na przykład drogą podjęcia uchwały. Przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz pytania dotyczą stanu prawnego spółki, która wystąpiła w przetargu na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, który wynika wprost z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, zaś zapoznanie się z tym stanem wobec internetowego systemu KRS jest powszechnie niemożliwe. Zorganizowany przez gminę Stronę Śląską ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji prowadzony był w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, w szczególności ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wabił, które zabezpiecza w tym zakresie interes gminy. Stan prawny podmiotu oraz sposób jego reprezentacji ustala się na podstawie stosownych dokumentów, w tym przypadku na podstawie informacji Krajowego Rejestru Sądowego i tutaj do obszaru. Zgodnie z artykułem 12 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółek w organizacji. Z tym też momentem może występować w obrocie gospodarczym. Wszystkie dane dotyczące uczestnika przetargu były znane burmistrzowi Stronia i komisji przetargowej przez niego powołanej. Spółka z o.o. Liasis w przetargu reprezentował zgodnie z zapisem w KRS prezes zarządu pan Mieszko Stachera. W dniu 21 stycznia 2016 roku w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu spółka wpłaciła wymagane wadium. Spółka spełnia zatem wszystkie warunki uczestnictwa w przetargu. Możliwości zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie właścicielem spółki jest osoba fizyczna, zaś na żadnym etapie postępowania przetargowego organ nie ma i nie miał obowiązku badać jakichkolwiek powiązań kapitałowych czy też osobowych z innymi uczestnikami rynku. W tym zatem stanie przyjąć należy, iż pytanie numer 5 jest bezprzedmiotowe i nie mieści się w zakresie podnoszonych przez Państwa tematów. Końcowo nadmieniam, iż w przypadku zakończenia procedury sprzedaży i uzyskania pełnej kwoty konieczne będzie podjęcie działań również przy współudziale Rady Miejskiej zmierzających do opracowania długoterminowej polityki inwestycyjnej gminy oraz wyznaczenia priorytetów w tym zakresie. Tu od siebie, znaczy od siebie, dodatkowo jeszcze nie pisałem o tym, ale chcę o nim dodać, że nie jest istotą sprawy, czy ja jestem skoligacony, czy nie skoligacony i nie muszę się z tego nikomu tłumaczyć. z panią Violettą Fidler-Łopusiewicz, a już nie jest dla mnie zupełnie znane i nie interesuje mnie, w jakich spółkach czy w radach nadzorczych ta pani zasiada. Nie ma to żadnego związku z gospodarowaniem nieruchomościami i z zarządzaniem gminą. Drugie zapytanie wpłynęło od pana Miłosza Węgrzyna. Na podstawie paragrafu 44 ust. 5 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia w sprawie statutu gminy składam następujące zapytanie. Na jakim etapie znajduje się kwestia zabezpieczenia od strony Boiska Ogrodzenia przy kaplicy świętego Onufrego? Z informacji uzyskanych od zawodników klubu dowiedziałem się, że zadeklarowane w ubiegłym roku działania zabezpieczające nie zostały do tej pory podjęte. Tymczasem już na początku kwietnia zostaną wznowione rozgrywki piłkarskie. Na jakim etapie znajduje się sprawa zadania inwestycyjnego, remont stadionu przy ulicy Sportowej? Czy dalej planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych w celu realizacji? Czy w przypadku nieuzyskania dofinansowania zewnętrznego inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku ze środków własnych? I pan wnosi o udostępnienie wniosków o dofinansowanie. I w odpowiedzi na moje poprzednie zapytanie w sprawach bieżących nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie dotyczące powierzchni planowanego parkingu przy Urzędzie Miejskim. Proszę o odpowiedź na to pytanie. Przepraszam, umknęło nam to. W momencie, kiedy pan składał to zapytanie, to zabezpieczenie było już zakupione i znajdowało się w klubie złożone, jeśli dobrze pamiętam, to w szatni gości. Panie radny, ja myślę, że nie ma żadnej przeszkody, jak się spotykamy gdzieś, tego, że pan zadał to pytanie. Miałem panu to z pierwszej ręki, a nie od zawodnika. Zadanie inwestycyjne, remont stadionu przy ulicy Sportowej. To zadanie, tak jak powiedziałem, zostało zgłoszone do programu rozwoju bazy sportowej oraz jako zadanie priorytetowe planowane do realizacji w roku bieżącym związane z odbudową infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. I ja już właściwie wyjaśniłem tutaj to przed chwilą, prawda? Parking przy Urzędzie Miejskim przewiduje się na 29 miejsc parkingowych. Powierzchnia parkingu wraz z komunikacją wynosi 885 metrów kwadratowych. I jeszcze dwie rzeczy chciałbym wyjaśnić, bo na ostatniej sesji Rady Miejskiej pani radna Znakowska zarzuciła mi, że potrafiłem w okresie wyborczym z jednej strony zrobić szybciutko chodnik, a nie potrafię z drugiej strony tego chodnika zrobić. Ja chciałem, potem wręczę to pani, chciałem powiedzieć, jak wygląda chronologiczne działania związane z budową ciągu pieszo-rowerowego, bo tak to wygląda na odcinku w stronie Śląskiej. 17 lipca 2012 roku wysłano wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie w planie zadań na rok 2013 budowę ciągu pieszo-rowerowego. Wniosek był wspólny z gminą Lądek Zdrój. 19 października 2012 roku podpisano porozumienie na opracowanie dokumentacji projektowej tego ciągu. Porozumienie zawarte pomiędzy burmistrzem Stronia Śląskiego i województwem dolnośląskim 29 października 2012 roku podpisano umowę na opracowanie projektu tego chodnika i ścieżki. 11 listopada 2012 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei poinformowała, że zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w 2013 roku. 21 listopada tegoż roku, 2012, gmina złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie z deklaracją wkładu własnego do 50% wartości zadania. Wniosek wspólny z gminą Lądek Drugi. 27 stycznia 2013 roku podpisano umowę partnerską z gminą Lądek Drugi w sprawie obowiązków w związku z przygotowaniem projektu ścieżki. Projekt budowlany ścieżki po problemach z uzgodnieniem m.in. Dolnośląskiej Służby Dróg Kolejowych został przekazany gminie w dniu 31 lipca 2013 roku. 7 listopada 2013 roku podpisane zostało porozumienie na realizację zadania pomiędzy gminą Strony Śląskie a województwem dolnośląskim. Pozwolenie na budowę wydał starosta w dniu 16 grudnia 2013. 3 lutego 2014 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei złożyła odwołanie od wyżej wymienionego pozwolenia na budowę. Co prawda wpłynęło to po terminie, więc ta decyzja stała się prawomocna, bo województwo chciało, żebyśmy tą inwestycję realizowali w ramach tak zwanego nie pozwolenia wydanego przez starostwo, tylko na podstawie tak zwanego ZRID-u. Zezwolenie realizacji inwestycji drogowych. Przy dużych inwestycjach to właśnie wojewoda wydaje taką decyzję o realizacji i jak są działki prywatne czy kogoś, to automatycznie one wchodzą w pas drogi i na nich można prowadzić realizację. Potem to się wycenia, wypłaci się odszkodowanie i tak dalej. My mieliśmy gotowe pozwolenie na budowę. Tu moich chyba z 5 wyjazdów zmienił się dyrektor w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei i uzgodniliśmy wreszcie, że robimy to na zasadzie pozwolenia na budowę. 23 maja 2014 roku ogłoszono przetarg na budowę ścieżki. Wpłynęły dwie oferty. 23 czerwca podpisano umowę na budowę ścieżki. I 24 listopada zadanie odebrano protokołem odbioru. To nie był miesiąc, tylko to były dwa lata. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 577 311 zł i 37 groszy. Wycena nieruchomości 1287,99. Nadzór inwestorski 7,5 tysiąca. Roboty budowlane 559,073,38 i podziały geodezyjne 9450 zł. Źródła finansowania. Środki województwa dolnośląskiego 288 655,53 zł. Środki gminy Lądek 144 328. Środki gminy Strony Śląskie 144 328 i po 9840 zapłaciliśmy za projekt budowlany gmina Stronie i gmina Lądek. Jeszcze jedną odpowiedź otrzymałem z Dolnośląskiej Służby Drogi Kolei. Znów muszę panią zmartwić, a kogoś pocieszyć. Dotyczy remontu nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392. To jest ten wniosek, który pani składała od Hutniczej w kierunku Biedronki. Dolnośląska Służba Drogi Kolei, odpowiadając na pismo z dnia w sprawie remontu nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku od skrzyżowania ulicy Hutniczej z ulicą Kościuszki w kierunku miejscowości Lądek Zdrój, uprzejmie informuję, że wyraża negatywne stanowisko w powyższej sprawie. Chodnik wymienionej lokalizacji nie wymaga natychmiastowego remontu. Stan nawierzchni nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ciągu pieszego. Jednocześnie zarządca drogi informuje, że w planach na 2016 rok został ujęty do remontu chodnik w miejscowości Stronie Wieś, będący w złym stanie technicznym i pilnie wymagający naprawy.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, proszę pana. Pan kolega radny Wejrzyk, bardzo proszę.
Odpowiadając na
kwestię związaną z tym zapytaniem. Dostałem oczywiście takie pytania ze strony zawodników, uznałem za stosowne, prosili, żeby zadać je po prostu, ponieważ była to akurat okres między sesjami, żeby je zadać na piśmie, wraz z istotniejszym pytaniem, które dotyczyło remontu stadionu. Natomiast jeszcze tak odnosząc się do tej interpelacji w imieniu całej grupy, która składała tą interpelację. Cóż, no ciężko się czuć akurat usatysfakcjonowanym treścią wypowiedzi, tym bardziej, że tutaj pytania były zadane w sposób w miarę precyzyjny, jako pytania zamknięte, które odpowiada się krótko tak albo nie. Natomiast tutaj jakby najpierw jest próba taka bicia szpili nam, że my nie znamy treści statutu, czy szczególnie tego, z jakich powodów trzeba składać, w jakich sytuacjach należy składać interpelację. Wydaje mi się, że stan prawny tutaj spółki, która chce zakupić taką nieruchomość o takiej wartości, jest na tyle istotny, że wpływa jakby na kwestie związane z całą procedurą, a tym samym to może być jeszcze jest istotne, ma to istotne znaczenie, chociażby ze względu na wpływy, jakie gmina z tego tytułu uzyska. Także tutaj gdyby przyjąć konsekwentnie, że wszystko mamy w KRS-ie i jakby tutaj interpelacja jest niezasadna, to właściwie dalszych już w ogóle odpowiedzi, znaczy dalszej treści interpelacji nie powinno być, natomiast mimo wszystko odpowiedź jest kontynuowana. Natomiast no, nie została ona udzielona na wiele tutaj z tych pytań, między innymi w pytaniu pierwszym, w punkcie pierwszym na te pytania drugie i trzecie. Właściwie cały punkt czwarty, punkt piąty już pominęło się, pan burmistrz już powiedział, że nie będzie udzielał odpowiedzi na to pytanie. Ja właściwie no, już jakby, no, nie oczekuję, bo sądzę, że nie doczekam się jakiejś bardziej precyzyjnej odpowiedzi. Myślę, że państwo radni również. Cieszy mnie na pewno końcówka tej interpelacji, zapewnienie o tym, że kwestia uzyskania środków z tego tytułu będzie konsultowana. Mam nadzieję, że również oczywiście z mieszkańcami w trybie konsultacji, ponieważ no, warto te pieniądze może skorzystać i myślę, że taka odpowiedź cieszy i tutaj trzymam za słowo. Natomiast odnosząc się jeszcze do wypowiedzi z ostatniej sesji, takiego zarzutu, który się pojawił pod kątem radnym, że oni nie przeczytali tej interpelacji. Z tego, co widziałem, przeczytali ją wszyscy, jakby taki zarzut w takiej formie, no to jest ewidentna próba podważenia inteligencji radnych. No, jeżeli to nie jest taką próbą podważenia, to nie wiem, co nią jest. Wszyscy przeczytali tę interpelację, zapoznali się, kto chciał, to podpisał. Każdy miał tutaj jakby prawo się pod taką interpelacją podpisać. I co tu jest najistotniejsze? Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie kwestionuje samej kwestii sprzedaży. Stało to wyraźnie w interpelacji podkreślone. Ja rozumiem, że tutaj jakby nabywca chroni, przypuszczam, że wiem no, z jakich powodów się przed kwestią ujawnienia, kto jakby stoi, jak inwestor konkretnie za spółką. I przypuszczam, że znam ten powód. Zresztą no, każdy może sobie, że tak powiem, wpisać w Google i jakby te powiązania znaleźć, więc tutaj wydaje mi się, że ten powód zna. No, natomiast jakby najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po prostu no, no te pieniądze wpłynęły, żeby było może spożytkowane. A chodziło o to, żeby pewne wątpliwości, które się pojawiły, wyjaśnić. Wydaje mi się, że nie zostało to w pełni wyjaśnione, natomiast no, kwestie tego, czy będziemy jeszcze jakieś tam pytania zadawać, no, myślę, że już pozostawię do jakiejś tam konsultacji między nami radnymi. Dziękuję.
Tak, panie burmistrzu, proszę, ja słucham, też tak zamyśliłem się, bo przepraszam, że ja nie bardzo rozumiem tego, jakie kwestie nie zostały wyjaśnione. Jakie kwestie nie zostały wyjaśnione? Powiedziałem, jak wyglądała procedura sprzedaży nieruchomości i więcej nie mam nic w tej kwestii do powiedzenia.
No tam pojawiły się
nic. Nie mam więcej do powiedzenia. Pyta pan w tym, myśmy się zastanawiali, czy to w ogóle można nazwać interpelacją. Pyta pan o pewne dane nie dotyczące gminy. Pyta pan o spółkę, o powiązania kapitałowe i tak dalej. Powiedziałem panu, że my nie jesteśmy od tego, żeby sprawdzać powiązania kapitałowe. Wpłynęło w Adium i to jest nasze zabezpieczenie.
Ja przepraszam, panie burmistrzu.
Sekundę, jest tylko skończę. Podpisaliśmy akt notarialny. Wystąpił notariusz do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Agencja wypowiedziała się w dniu 20 któregoś, że nie skorzysta z prawa pierwokupu. Wystąpiliśmy o ustalenie terminu podpisania aktu notarialnego, prawdopodobnie 7 kwietnia. Do 6 kwietnia muszą wpłynąć pieniądze na konto. I to jest tyle, co można powiedzieć na temat tej transakcji. To jest transakcja, oczywiście, jedyna chyba w historii gminy, gdzie takie środki finansowe się można pozyskać. Jest to połowa naszego budżetu rocznego. Natomiast, jeżeli pan ma jakiekolwiek podejrzenie, że cośkolwiek zostało przekroczone, to są do tego odpowiednie organy, których należy powiadomić.
Ja jeszcze jedno pytanie znam, bo jest, pan Tomek jest, pan Miłosz jest. Pytam, to prosty chłopski rozum. Zjawia się firma, która chce kupić działkę, czy od pana dom, która spełnia wszystkie warunki, która płaca pieniądze i co mnie interesuje, ta firma mieszka na Cyprze czy w Nowej Zelandii? Jak ona mi wypłaca wszystkie pieniądze i spełnia wszystkie warunki? Jest was dwukrotnie w prawie panu. No pytam, no co? No co mnie się? Płaca pieniądze. Ważne, żeby były zachowane wszystkie zasady, które zachowane są i że pieniądze płynęły. To jest dla mnie najważniejsze. Mam dom za, ma pan dom za, sprzedaje pan za 200 tysięcy.
I nie jest to firma zagraniczna.
No, ale nawet nie jest to Polska. No. I tego nie kupuje pan, sprzedaje pan dom, to nawet mafia nie będę mnie kupić. Co mnie to interesuje? Spełnia wszystkie wymogi. No ja to ci mówię. Otwarcie to mówię.
Dobrze, a jeśli gmina.
Proszę chwileczkę, dajmy skończyć. Nie gmina. Ja ogólnie mówię. Przychodzi prywatny, spełnia wszystkie warunki i organizacja kupuje pana dom. I co pan pojawi z tych pieniędzy?
No chyba, czy jeżeli pieniądze pochodzą z przestępstwa, to należy...
A co to było przestępstwo?
No może to gmina odpowiednio organizuje zawiadomić tą sprawę.
Ja jedno zdanie tylko powiem. Proszę państwa, notariusz przy transakcjach powyżej 100 tysięcy złotych jest obowiązany zawiadomić organy zewnętrzne. I tutaj jest te organy, o których państwo myślą. Tam chodzi o Urząd Kontroli Skarbowej, z tego co pamiętam, i albo w każdym razie jest to taki donos sam notariusz składa. I jeżeli są jakieś środki nieudokumentowane, ja przypuszczam, że te zmiany w tym krótkim czasie, które były w tej spółce, one były podyktowane koniecznością pokazania środków po prostu. Także się pojawiła ta spółka spoza Polski, to przypuszczam, że ten fundusz inwestycyjny, przez ten fundusz zostały przekazane pieniądze na zakup tej nieruchomości.
Ja się boję, czy
ale to jest sprawdzane nie tylko przez Agencję Nieruchomości Rolnych, która ma prawo pierwokupu, ale też przez zewnętrzne organy i to robi notariusz.
Ja się boję czego innego, bo już lat jestem w kadencji, wie panie burmistrzu, jak się podchodzi do sprzedaży Jogórzki, gdzie już był pan Kulczyk, coś tam tego padło. Zrobił się szum medialny w gazecie, telewizji i pani szybko stąd uciekła. I straciliśmy tu wykaz. Dlatego poczekajmy spokojnie. Jeśli
ale
to wszystko
się stało. Ale nikt tutaj jeszcze mówi, nie
poczekajmy spokojnie. Pytania będą po sprzedaży. Będzie informacja, bo muszą być pytania za nimi. Będzie wszystko odpowiedź. Będzie skoro jak coś tego. Dajmy spokój. Zakończmy tą sprawę z tą Rogóżką, bo doprowadzimy do tego, że jeszcze raz nie będzie. Czekajmy chwileczkę. Poczekajmy spokojnie, jak skończy się cała sprawa. Spotkamy się z radnymi, tak jak Burmistrz powiedział, będzie grupa radnych, właściwie z tymi pieniędzmi, jak dalej, cały przebieg tego transakcji. Poczekajmy troszkę. Nie róbmy po tego szumu, nie pytajmy pytań, po prostu nie potrzebne te pytania. Bo tego to chodziło o wiele, a pani, jeszcze pani Miłoszu, ja bardzo wielu przewodniczący rady i opiszam kolegą, bo pierwszego szumu każdego, nie czytali tego radni.
Nie,
proszę pana.
Ale skąd pan się, że nie czyta?
Ja pan poczuć na planie to i proszę nie dyskutować.
No proszę nie dyskutować.
Proszę dyskutować, bo chciałem panu zabrać panu głos. Dziękuję panu.
Mogę teraz?
Nie może pan.
A dlaczego? Na jakiej podstawie statutu pan?
No dobrze, już nie mogę. Nie udzielam panu głosu, może pan sobie krótko.
Ja czytam.
Bardzo proszę.
A ja chciałbym się odnieść do odpowiedzi pana burmistrza, nie do pana.
To bardzo proszę, ale spokojnie i bez tego. No.
Ja
panu postawię pokażę, bo dostanie pan wyrostek.
Powinien pamiętać na pamięć.
No, proszę.
Nie chodziło mi tutaj o powiązanie kapitału, ale zgadzam się jakieś pytania, między innymi pytanie, czy było zainteresowanie i czy było konkretnie od tej spółki. A na to akurat nie było odpowiedzi, na to pytanie. Nie było również odpowiedzi na pytanie dotyczące plany, czy jakieś plany zostały przedstawione. Pytanie było krótkie, czy były przedstawione jakieś plany inwestycyjne nabywcy, czy nie były przedstawione. Pan burmistrz z tego, co mówił akurat na jednej z komisji, takie plany, o takich planach wspominał, więc oczekiwałem, że też na piśmie taka odpowiedź się znajdzie. Nie znalazła się, więc nie tyczyło się tutaj to stricte powiązań kapitałowych. Pytania, które dotyczyły, były jakby wzięte z KRS-u, były również zadane przez mieszkańców, bo oni tam też KRS studiowali, że pojawiły się takie zmiany tutaj właścicieli. Dobrze, ale to
pyta się pani, który mieszkańców.
Nie bym to ujawniał, bo może sobie tego nie życzą. A poza tym, ale te pytania nie miały zmierzać do celu, żeby tutaj sprawdzać, jak te powiązania, czy te powiązania, jaki one czy miały charakter, tylko miało to po prostu zmierzać do tego, te pytania dotyczące tego, czy w ogóle gmina miała taką wiedzę, czy sprawdziła. To w KRS-ie i tyle. Odpowiedź była, że sprawdziła i jakby ona mnie satysfakcjonuje. Natomiast odpowiedzi nie były na te wydzielone na te pozostałe pytania. Natomiast tu w tej kwestii to chyba jest też istotne, czy po prostu z jakiego pochodzenia są środki, tak? Do gminy. Tak? I jaki ma zamiar inwestycyjny dany inwestor. Nie, czy gdybyśmy mieli sytuację, że gmina pozyskuje środki w jakiś sposób nielegalny, nie reagowalibyśmy?
Reagowalibyśmy. Nielegalny.
Nielegalny, ale to pan powiedział, że nie ma znaczenia, czy mafia kupi, czy nie mafia kupi. No przecież
my tego nie wiemy.
Ale panie Miłoszu, ale jak pan proponuje sprawdzić, czy to jest legalne źródło finansowania?
Ale ja nie chcę tego sprawdzać w żaden sposób.
Ja się odnoszę do tego, co chciałem. Wniosek, żeby czym tą dyskusję do kolegi.
Dziękuję
bardzo.
Ale to nie znamy.
No to proszę.
Ja już nie chcę tego sprawdzić w żaden sposób. Przecież ja zadałem po prostu te. Były te pytania, co są zadane w interpelacji, i tylko wskazałem te, na które nie była udzielona odpowiedź. I tyle. Nie, nic więcej. Także tu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ale przechodzimy do punktu następnego. Jeszcze jakieś pytania są do pana burmistrza? Odnośnie.
Nie ma.
Bardzo proszę, przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje radne. Czy są interpelacje? Nie ma. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, zaczynamy. Pani Magda chyba, tak? No, bardzo tak. Proszę, pani Magda Paskowska.
Uśmiechnięta.
Tak, miło.
Takie ładne słowo, tak zwane dziury na osiedlu domów jednorodzinnych. Bardzo, bardzo duże. Już jak się mija, to jeszcze większą się wpada.
Ale na co roku, na wiosnę.
Tak, ja tylko mówię, że jest bardzo, bardzo źle. Po prostu informuję. Kolejna prośba to te śmieci na ulicy Nowotki. Pisaliśmy ostatnio na sesji. Pan burmistrz odpowiedział, że zajmie się tym usuwaniem zakład komunalnym i ja już miesiąc, a tam dalej te śmieci są. Mówimy o gałęziach, o jakichś różnych nie wiem, w fragmentach czego tam jest ich bardzo pełno, jak się wychodzi w kierunku ulicy Świerkowej. No i mam jeszcze taką prośbę, już mówiłam w tamtym razem na sesji, może by się jednak udało przy tej kapliczce zrobić to ogrodzenie, panie burmistrzu, czy nie ma takiej szansy, możliwości
ulicy Sudeckiej? Zaraz na drugi dzień wysłałem tam człowieka i tego się naprawić nie da. Zastanawiał się, czy nie rozebrać tego. Ja powiedziałem, żeby się wstrzymać z tym rozbiórką, że na następnej sesji pani Laskowska mi powiedziała, że zostało to rozebrane. Rozebrać?
Nie.
Odnowić.
No może się uda, no taka wielka prośba.
Nie da się tego, to trzeba nowe zrobić. Nie da się tego zrobić.
No, czekam na interwencyjny, tak?
No, nie, trzeba nowe zrobić, bo to się nie ma co już tam.
No ja wiedziałam, że tam ktoś coś zrobił, ale no mówię, jest bardzo
rozczarowany, tak?
Ciężko mi to powiedzieć.
Panie burmistrzu, ciężko mi
to proszę, nie wykazać się do pytania. To jest kawałek taki mocny.
Ale zasugerować ci, żebyś pole.
Nie, to już się nie odremontuje, może poczekajmy, może się uda, nie? Może coś wesprze. I mam jeszcze jedno takie pytanie, pani dyrektor, jeśli mogę pozwolić, jeśli chodzi o pielęgniarkę, bo z tego co słyszę, już ma niebawem zakończyć swoją pracę ta druga osoba, pomoc. I mam pytanie, jakie działania dalsze, czy już to wszystko zostało zakończone, te kwestie tej pielęgniarki, czy może się uda jeszcze w jakiś sposób zatrudnić ją, czy nie ma takiej potrzeby? Można? To pan burmistrz, tak? Czy można?
Ja nie wiem. Ja miałem wniosek na dyrektor o przedłużenie, przedłużyłem, skończyłem.
A mogę?
Znaczy tak, oczywiście. Pani pielęgniarka będzie pracowała do końca marca, czyli w tym momencie kończy jej się umowa. Na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego przypadku w szabicy. Oczywiście pani Kolczyńska, która oczywiście nadal pracuje, będzie również sprawdzać, z tym, że no nie będzie to taka częstotliwość jak przy drugiej osobie. Na ten moment po prostu nie ma takiej potrzeby w tym sensie, że nie ma problemu.
Bo z tego co słyszeliśmy w tamtym tygodniu bodajże była informacja, że pojedyncze coś tam zdarzenia były. Dwa tygodnie temu jakoś doszło do mnie, że...
Wiesz, że mówię o co chodzi. Nie, dokładnie chodzi o przypadek w podstawówce i w gimnazjum. To chodziło o rodzinę, o siostry. A sytuacja wyglądała tak, że dzieci pojechały do Lądka, do dziecka, które od nas ze szkoły odeszły i po prostu stamtąd przywiozły.
Lądeckie,
ale w tej chwili jest nie ma kontrola, to jest że już nie tak często jak
bardzo proszę, to jest pan radny mówi, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja byłem zaproszony na sprawie Rady Sołeckiej Starej Rady. Prosili, żebym przekazał takie mają tutaj zapytania.
Zapisali pan słowa? Tak, proszę, jestem słyszał. Dziękuję panie radny.
Drogi, który w drodze cię odwitamy?
Oby tam w ogóle parę
płatki. No powiem, ale nie robiliśmy. Ale pan córka Panickiewicza. Parę płatków zrobiła, powiem, zrobił, ale jeszcze tak, ja bym prosiła, czy jest tu szansa na postawienie jakiejś małej tablicy ogłoszeń tutaj przy zapiecu tutaj przed mostem. Tam jest ławeczka i kosz na śmieci. To byłby problem. Czasami jakieś nawet, nie wiem, widzę piotrcentry czy coś, to ludzie wieszają na drzewach, a żeby nie było takiej sytuacji. Nie musi być to coś tak wielkiego, ale to by się tam przydało. I jeszcze rozmawiałam z panem o drzewie, które stoi przed mostem, do mojego domu, tak na pograniczu, czy to muszę do SMG-u napisać o wycięcie tego, albo coś za Toruniu, to most już chodzi i...
Gdzie to drzewo jest? Gdzie?
Przed mostem na Mickiewiczach się do Gruzy idzie i tam jest takie na pograniczu część jest w wodzie, a część na tej skarbie, która została tutaj, to jest duże, takie, nie wiem, 30-metrowe drzewo, nie wiem.
Najlepiej by było, gdyby ktoś, kto zechce to drzewo wyciąć, wystąpił, bo wtedy RZGW wystąpiło do nas o wydanie decyzji, ale jemu zleca wycinać.
Czyli pan szpanie się może wyciąć? Duże, no się duże drzewo.
Najlepiej, żeby
to było. Sprzęt jakiś, bo to tego trzeba by dorzeczyć.
Pan przedtem operował śmiech
zawsze.
Generalnie zabiera dla siebie.
Wiadomo, ale tam niełatwo, to jest w takim miejscu, że
za duże.
Trudno jest i
duże. Głównie, bardzo proszę, to pytanie zawsze.
Jeszcze jedno, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja to generalnie może chyba bardziej do pana prezesa z WIK-u, bo jest takie oznaczenie drogowe, jak się na Starej Morawie jedzie koło Zalewu, tam do państwa, jak na te pompy się wjeżdża, jest zakaz skrętu w lewo. ja zauważyłem, że sporo ludzi traktuje ten zakaz skrętu w lewo, że nie wolno jechać w lewo. A tu na wprost jest też zakaz wjazdu.
Ale to my nie postawiliśmy tego znaku.
Ja wiem, ale trzeba byłoby to zdjąć, bo ja nawet spotkałem się z autami, które wracały. I mówią, pani, ale tam jest zakaz, nie można tam jechać. Że to jest znak, nie wiem, albo go usunąć, albo powinien stać za tą krzyżówką.
To jest źle postawione.
Jest to, ja może jest to jest takie bardzo niewygodne miejsce i ludzie po prostu się tam zawracają. Naprawdę.
Zakaz wjazdu.
Dziękuję bardzo. Czy pan powie w tym temacie?
Nie, to sprawdzimy.
Bardzo proszę. Pan kolega Leczek.
Jeszcze mam kilka kwestii. Pierwsza to jest na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Zgłaszaliśmy tutaj tam świecące lampy, Morawka 31, 36, 63 i na zbiorniku ta fotowoltaiczna, no minął już miesiąc i dalej nie są te usunięte. I taką mam prośbę, można było naprawdę jakoś, nie wiem, co zobowiązać tą firmę, żeby to szybciej jakoś reagowała, żebyśmy się tym nie zajmowali, bo może niech oni jakoś to inaczej sobie zorganizują, przejadą od czasu do czasu. Po co my jako radni mamy co chwilę z tymi lampami, to już jest takie nudne, jakbyśmy nie mieli innych po prostu spraw, którymi się tam będziemy zajmować.
To można chodnika.
Druga sprawa jest nasza sprawka. Wczoraj, chyba przedwczoraj, została umieszczona, została oznakowana nowa organizacja ruchu. I mam takie pytanie, bo tutaj w sumie to została oznakowana ta część, która jak gdyby ostatnio była wykonywana, a chodzi o ulicę Morawka. Tam nie zostały, myślałem, że tam będą też ustawione te znaki odnośnie strefy zamieszkałej, dlatego że no już wcześniej, co kilkakrotnie zgłaszaliśmy, tam jednak te samochody szybko jeżdżą, są zlokalizowane budynki, czy tam ewentualnie się jeszcze przewiduje ustawienie takich znaków. Mówię, o Sudecku tam w sumie to już nie ktoś tam w Wolika też jest niebezpieczna, bo albo jeżeli nie strefa zamieszkała, to przynajmniej może ograniczenie prędkości, nawet do tych 20 czy 30 na tym kawałku właśnie ulicy Morawki. No nie wiem, jakby się pan mógł ewentualnie.
Ale ja nie odpowiadam na to pytanie, ale koncepcja była taka, muszę to sprawdzić, żeby dopuścić zatrzymywanie się pojazdów na Morawce, na ulicę Morawka, po lewej stronie, bo jak kiedyś te budynki przyjdą, no to wtedy tych samochodów przybędzie, prawda? I tam, żeby zostawić, zlikwidować zakaz zatrzymywania.
No to może tutaj
to wtedy też powoli.
To może rozwiązaniem było na przykład, może wystawić faktycznie znak ograniczenia prędkości może, nie? No bo w tej chwili obowiązuje 50. No nie wiem, no to proszę tam ewentualnie do rozpatrzenia, nie?
Też nam to przygotował i starosta zatwierdziło projekt organizacji ruchu
motoryzacyjnego. No mówię, no jednak mieszkańcy dużo, mieszkańcy tam, wiecie, się bawią, dużo było takich informacji, że właśnie, żeby jakoś spowolnić ten ruch na osiedlu Morawka. Wiem, że ustawienie samego znaku ograniczenia prędkości też na pewno nie załatwi, ale może wtedy łatwiej było w egzekwowaniu. Sprawa trzecia, to jest do 30 marca. Według chyba umowy miał być przygotowany program rewitalizacji. Czy on został już przygotowany? Ewentualnie gdyby pan mógł jakieś informacje, jaki teren będzie, to jakie on będzie.
Nie został przygotowany.
Czyli na razie jeszcze nic nie wiadomo, jaki teren. On później będzie wystawiony na jakieś konsultacje albo coś takiego, tak? No i takie samo pytanie odnośnie dokumentacji projektowej na osiedlu Morawka, bo kiedyś tam składaliśmy wniosek o tym, żeby właśnie ewentualne po wykonaniu tej dokumentacji, żeby to skonsultować właśnie z mieszkańcami. W odpowiedzi dostaliśmy, że ona będzie początkiem marca chyba gotowa, ale później się pyta, chyba chłopie też jeszcze nie była gotowa, czyli jeszcze też nie jest gotowa
ta dokumentacja. Nie, jeszcze nie gotowa.
I ostatnia sprawa, panie burmistrzu, PTTK-u, bo tutaj w rejestrze umów, które zostały zawarte, widzimy, że 22 chyba lutego została z PTTK-iem zawarta umowa na dzierżawę parkingu na Klepie. Nie, no już widzę stąd. Wpisana jest kwota umowy 11 tysięcy netto, no nie ma określenia, czy to jest miesięcznie, czy brutto, czy rocznie, czy jak tam, to tutaj też nie ma.
Natomiast tam był przetarg.
No, ale jeszcze nie wiem, szybko wyskoczę, bo jeszcze mam pytanie związane z tym takie, że doszło do nas słuchy, że gdzieś tam PTTK, znaczy przynajmniej próbował jak gdyby składać takie propozycje, żeby ograniczyć czasy wpłaty tej dzierżawy tylko do okresów, kiedy jaskinia jest czynna, kiedy nieczynna. Gdyby pan mógł w tym temacie kilka tam słów powiedzieć.
Proszę państwa, był przetarg do przetargu, a wystartowało ile podmiotów? 5?
Pięć
podmiotów. Między innymi SPA, PTTK i chyba trzy osoby fizyczne. I podbijano cenę. Cena wywoławcza była ile? 2000?
800, tam taka była.
No. Jest to opłata miesięczna.
Nie piszę, ile, tylko piszę, że
jest to opłata miesięczna plus podatek od nieruchomości. PDT faktycznie wystąpił, żeby nie naliczać ich w miesiącach, kiedy jaskinia jest nieczynna, ale ja nie mogłem zmienić warunku przetargu. W przetargu było wyraźnie określone. Miesięczny czynsz wynosi tyle i tyle. I nie ma żadnych przerw, czy jaskinia czynna, czy nieczynna. Czy w poniedziałki mają nie płacić, czy w piątki, także to jest normalnie co miesiąc.
Sami byliśmy zaskoczeni.
Ile?
Takie płoty przybite to 30. Bardzo proszę, pan radny Dobrowolski, bardzo proszę.
Zgłoszono mnie, ja zgłosiłem to do pana wiceburmistrza. Konkretnie chodzi o przeładunek drewna na tym placu między ścieżką rowerową a torami w postaci benzynowej. Tam mieszkańcy zgłaszali, że przeładowują przy samej ścieżce, nakręcają, tam jest kilka donic, nakręcają, te donice są na dużej odległości jedna od drugiej, nakręcają nawet na tych krawężnikach od ścieżki, stają przy samej ścieżce, przeładowują na ścieżką, rowerzyści jadą, stają, bo się boją, żeby ich nie uderzyli.
Dobra, znam tam, no.
No i chciałem się dowiedzieć, co dalej z tym.
To były dwa przypadki, dzień po dniu, z tym, że w jednym dniu było zabierane nasze drewno, te, które zostało wycięte, te topowe przy ścieżce i porządkowane było w jednym. Na drugi dzień nadleśnictwo, konkretnie pan leśniczy Kazimierczak,
tak
ustalił. Poszła informacja do nadleśnictwa i jest zakaz z nadleśnictwa jakichkolwiek przeładunków na ścieżce, mają bocznicę do przeładunku.
Dziękuję. Całe błoto na jezdni cały czas tam bierz.
Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę.
Ja ponad już dwa lata temu zgłaszałem problem wtedy nawet przy parkingu na ulicy na 26, ona została obwiniona, ale też sygnalizowałem, że na tym parkingu zdarzały się drobne kradzieże. I no, do tej pory byłem, znaczy myślałem, że problem nie istnieje, natomiast Urząd Stanów dwa tygodnie temu rozmawiał ze mną i twierdzi, że na tym parkingu już dokonano kilka kradzieży w jego samochodzie, a to ukradziono korek wlewu, a to znak Volkswagena, a to tam jakąś kratkę, osłonę na coś. Pytam go się, czy on w ogóle zgłasza te rzeczy. On nie zgłasza. Obiecał zgłosić na policję. Pytałem wczoraj, powiedział, że zgłosi na policję, czy to ten fakt. Rozmawiałem z komendantem Straży Pożarnej miejskiej i obiecał czasowo, tak doraźnie, tą kamerę skierować tak, żeby wjazd na parking był widać na monitorach i ewentualnie większy dozór, jak będą patrolować te tereny. Ale zastanawiam się, czy panie burmistrzu, nie byłoby celowe tam zamontowanie kamery. No bo inaczej się, bo to jest ponoć jakaś szajka, bo to potwierdza komendant straży, młodych ludzi, którzy kradną drobne rzeczy, szczególnie z tych takich najbardziej popularnych samochodów i sprzedają potem na giełdzie w Polsce.
Zamontowanie kamery, nie wiem, czy było jakiś efekt z tego, ale zamontowanie kamery nie rozwiązuje problemu, bo trzeba dostać się do Mickiewicza 2 z kablami. My mamy część tych kabli puszczonych w sieć telekomunikacji. To nam się udało kiedyś przeforsować. W tej chwili z nimi się tego nie załatwi za darmo. No i trzeba było wrócić. Chyba, że nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Atrapę.
Pan powiedział dużo powiedzieć.
Atrapa na jeden, dopóki się nie zrewidują, to nie załatwiła sprawy, a takie bezprzewodowe kamery.
Ale to mówimy o którym parkingu? Tu za Sezamem?
Tak.
To proszę mi powiedzieć w takim razie, panie radny, bo a co z pozostałymi parkingami?
No ale jak będą kradzieże, no to też.
Wygłoszą się. Co z pozostałymi parkingami?
Czy jest
oświetlone, to tak bardzo różne.
On też tam to, tak słabo trochę oświetlony jest też. Może to jest powód.
Tam jest sporo, sporo samochodów tam parkuje.
Ale jak człowiek w ogóle po pierwszym z tym zdarzeniu w ogóle nie zgłasza policji?
To on wie, ludzie boją się zgłaszać, tym bardziej, że to jest drobna rzecz, a potem kłopotów jest dużo, no bo zgłosi chore w lewu, a będzie potem podejrzany. To dojazd nawet
na... Drobna rzecz, to po co pan to zgłasza?
Nie, ale chodzi o rozwiązanie problemu.
I z
kamera będzie wodała. Państwa, ja mówię. Również o tablicy, otóż ulica Nadbrzeżna przy moście w kierunku Huty. Stała taka tablica.
Tak, ale ona się przewróciła i
zresztą. Jakiś posprzątanie. Ja to zgłaszałem, skolidowana ta podstawa była i bardzo prośba wielka, żeby ona ponownie tam stanęła.
Po prostu. Ale czy jest potrzeba?
Tak.
Przed tobą jest w tobie.
Nie, co jest tam i patrzę na tablicy. Każdy patrzy na to. Na zawsze
Ale ta pozostała, która tam stoi, jest bardzo obciążona. Nekrologii, wszystko. Jeden drugiemu zdzieramy kleja. A to taka była główna, idą ludzie do pracy, do kuty, w drodze. I całe jeszcze nieszczęście, otóż przy całym jeździe na ten most jest ogromna wyrwa, dziura.
Wiemy. Wszystkie dziury, to
kierowcę to podrzuci do góry.
Nie, tam się bardzo dobrze przejeżdża.
Może na razie nie z jakiego grysu, albo
z zamieszczeniem poszło.
Tak samo na
zanim te prace nie nastąpią chyba z rejonu dróg.
To powiem już naprawię.
Bo to jest naprawdę niebezpieczne. Coraz większa ta dziura. Obok następna się tworzy. Bardzo byśmy prosili o tą tablicę.
To z Państwa jeszcze
tablica na pełne 3 lata temu się przywróciła i nie ma. Ile razy zgłaszaliśmy?
Tak, chcę się stawić już. Ale to będzie, prawda?
Tak będzie. Będzie, Pani Wąsku, będzie.
20 metrów dalej jest potężna
tablica. Kto z Państwa jeszcze macie zapytań, wolny wniosków?
Nie ma. Ja jeszcze tylko dodam bardzo proszę jedną rzecz, bo zapomniałem. Mianowicie przedstawiciele gminy uczestniczyli w targach turystycznych w Katowicach. I tam był przeprowadzony konkurs na najlepiej wydaną mapę turystyczną i przewodnik. W kategorii mapa turystyczna znaleźliśmy pierwsze miejsce, w kategorii przewodnik już trzecie miejsce na tych
targach. Stary rządce rady, kto ma coś w temacie?
To ja mam.
Bardzo proszę, panie radny, jak pan ma coś, bardzo proszę.
Bardzo ważne.
Bardzo proszę.
Może panie przewodniczący, prośba jest taka,
bardzo proszę,
żeby poczynił pan starania, bo dyżury poselskie, które kiedyś były, bardzo dużo mieszkańców rozmawia ze mną i pojadą do tego Kłodzka, sekretarka jest, nie ma posła, nie ma, za miesiąc, za tydzień będzie.
A to tu będzie.
Odjeżdżają z niczym, tracą cały. Dzień? Nie.
Kolego radna, pan rację.
Dobrze, żeby oni do nas przyjeżdżali, a nie my do nich, prawda?
Ma pan rację, kolego radny, może tak wzmacniają
się.
Bardzo ważny.
Ale my jeździmy, byliśmy tam, zobaczymy.
Prosimy, zadziała.
Ekspansja zadziała. Dziękuję za informację.
Ja bym tak samo, już umiem przedłużać, mam taką prośbę. Proszę Państwa, dostajecie materiały na sesję i tam w tych materiałach jest napisane, która komisja co opiniuje. Bardzo proszę, bo są komisje merytoryczne, które opiniują dane, musieliśmy Pani Moniko rozmawiać, przepraszam, że była taka o tym Moniko słowa, że są to podane tematy, które komisja opiniuje. Ja wiem, że komisja rewizja nie opiniuje tego, Pani ma rację. Dlatego prosiłbym, że może przyjść na tą komisję, jak będzie informacja, która w danym temacie opiniuje uchwałę. Każdy radny może zabrać głos, tylko nie głosować. Już udzielę.
Panie Przewodniczący, tak. Nie. O to mi chodziło, porozmawiamy tak, sobie, dobrze. Ja wytłumaczę Panu dokładnie o
to. Więc ja proszę tylko o to, żeby przychodziliście na komisję, bo można tu dyskutować, tam jest wtedy burmistrz na tej komisji, jest też pracownik urzędu, która komisja to opiniuje. Także zapraszam. Wiesz, Pani Agnieszka wysyła zaproszenia czy informacje, tam jest napisane, która swoje uchwały, która komisja opiniuje. Będzie to wam łatwiej pracować, bo tak jak powiedzieliśmy, była na pierwszą, mieliśmy pierwszą komisję, taką wspólną komisję, teraz chcemy też takie coś powołać, jak będziemy oceniali budżet. Komisja, wszystkie komisje, żebyśmy wspólnie usiedli z Panią Burmistrzem, z pracownikami i wszyscy siedziemy, żebyśmy mogli, znaczy łatwiej to będzie przyjemnie. I tak Pan Burmistrz deklarował, tutaj sam zaproponował, żebyśmy mieli na spotkaniu z komisją budżetową, po dokonaniu wszystkich informacji z tzw. Roguszką. Spotkamy też się wszyscy radni z Panem Burmistrzem, jeśli chodzi o dalsze jakieś finansowe sprawy z tym związane. Wszyscy radni uczestniczyli, też jest na to zgoda Pana Burmistrza. Jeszcze jedną mam sprawę, żeby nie, już nie zaoszczę sytuacji, mam taką prośbę. Bo ukazały się, jest tu kolega, myślę, że powiem jedno, to proszę rozmawiać z radnymi, do tego jest radny też wypowiedzi. Pokazały się trzy apele o służbę zdrowia. Teraz wiemy, który jest prawdziwy. Proszę Państwa, bo się pytają mieszkańcy, który jest prawdziwy. Dwóch pokazało się z błędem, gdzie są lata zamknięcia szpitala. Jest tam błąd, bo szpital zamknięto w 2009 roku 1 stycznia. I trzy apele. Myśmy z Panem Burmistrzem i na wniosek Państwa, żeście zaakceptowali, opisali taki apel. Okazały się nas dwa apele. Ja nie wiem teraz, jeszcze, żeby to też się ułożyć, no, któryś apel musi być ważny, ważniejszy, mniej ważny, nie wiem. Ale
ja może powiem.
Już Pani udzielę Panu głosu. I druga sprawa to jest jeszcze to. I to będzie najważniejsze, bo nie chodzi o szpitalami, trzeba się to. Który to będzie ważniejsze, żeby po prostu wiedzieli, bo ja jeszcze Pani wnoszę o szpital, bo są te komisje odnośnie szpitala, o reformowaniu szpitala i podają pytania, bo nawet pośród radnych, żeby informować tych mieszkańców, bo wiem, co Pani Radna powie, zapytano. Czy ten szpital będzie taki, jak był kiedyś w Lądku przed 2009 roku?
Ja tłumaczyłem już.
A no to ja mówię, ci ludzie nie wiedzą, trzeba im tłumaczyć, ten szpital będzie prywatny, a trzy, będzie można z nią korzystać nieodpłatnie, zależy od Pana Radziwiła, który nawet na chwilę pisze tutaj w informacji, że on ma daleko, daleko idące prywatne, które są z tyłu, że będą wszystkie publiczne szły. Ale mówię, niech to się buduje, jesteśmy za, tylko trzeba też wytłumaczyć, że już to będą tylko wtedy, kiedy zarządzający podpisze umowę z danym szpitalem, bo inaczej z tego nic nie będzie, żeby mnie informowali. Bo tak mnie zapytano, więc tylko też, żebyście radni wiedzieli. I jeszcze jedna sprawa, słuchajcie Państwo, tam odnośnie Karoliny Lindę, ja już się w biurze tam miałem opisać te bity, jeśli ktoś jeszcze ma znajomy, który chciał opisać jeszcze, inne Pani jest, może opisać, w tym roku odbieraliśmy z opisu, wyliczyliśmy 1100 zł, w tym biurze przeznaczyliśmy z tego opisu. Tak, taka kwota była pewna, jakby ktoś jeszcze chciał, bardzo proszę, u mnie można tego. Panie Miłoszu, bardzo proszę.
Dziękuję
bardzo. Proszę bardzo.
Czy może od końca, jeżeli chodzi o tą informację, to tak, no staram się oczywiście przekazywać, no i też, że chodzi oczywiście o, nie że szpital ma funkcjonować tak jak przed 2009 takim standardem, już wiadomo. No, Pani Urbanikowi to akurat powiedziałem.
Nie, ona to nie mówiła, to mówi sobie, bo ona nie.
Nie, ona, no, ona mi sprawia też, bo się zastanawia, czy natomiast nowa apel jest wyraźnie zastrzeżenie, że oczywiście to miałoby tylko, że szpital był uruchomiony, niech ludzie popierają pod warunkiem, że on będzie realizował kontrakty z NFZ-u, a nie jakby prywatne. Zresztą takie jest założenie, czy ono zostanie zrealizowane, nie wiadomo. Oczywiście tutaj jest ten wywiad, który pan przewodniczący mówił z panem Radziwiłem, zobaczymy. To jest kwestia, wiadomo, odleglejsza na pewno niż kwestia opieki nocnej, świątecznej. W kwestii apelu, ten apel, który był jakby w imieniu Rady, to była odpowiedź dla, rozumiem, że tak był zdecydowany nawet w Nowinkach, dla pani doktor Krząkami. Tak jest. Natomiast ten apel jakby jest, który jest w stronie, czy przy wątku położony. Zresztą jest też poprawione, ja to konsultowałem z panią doktor Krząkalą, że parę tam poprawek naniosę, żeby to było w sposób taki bardziej przejrzysty napisane. Ten apel jest po prostu wyłożony tylko pod kątem zadania przez mieszkańców i potem już Lądek po prostu będzie z tym jechał do odpowiednich organów, żeby po prostu podjąć rozmowę. Oni jeszcze muszą takie pismo już napiszą, które skierują, rozumiem, że tam do urzędu wojewódzkiego, do wojewody, żeby po prostu znalazł się ten w ogóle obiekt na mapie potrzeb zdrowotnych. Czy tak się stanie, nie wiadomo, oczywiście to jest kwestia tych rozmów. Natomiast jakby wydaje mi się, że takiej mody orientacji jakiejś nie ma. No ten apel jest wyłożony, więc no, każdy może go tam podpisać w wątku do końca marca i zbierane podpisy. Natomiast no, nie tu podpisy, nie podpisy jakby zadecydują wiadomo o tym, czy będzie to realizowane, czy to jakby decydenci u góry i jakaś tam przychylność do
projektu. Tak, jeszcze jest za godzinę.
Dziękuję panu bardzo. Już panie Wojciech.
Ja proszę państwa czegoś tutaj nie rozumiem.
Może co uświadomicie.
Pan Dębski ma obiekt i chce zrobić szpital. To po co jest ten apel potrzebny? Do kogo jest ten apel potrzebny? Jeżeli pan Dębski ma pieniądze, robi szpital, podpisuje umowę z Narodowym Funduszem i przyjmuje ten, chyba że to ma być tak, że my mamy coś w tym sensie tutaj dotować, czy no, coś w tym sensie.
Nie. Chodziło cały czas, ta pierwsza wersja to jest, żeby on się znalazł na mapie szpitala.
Potrzeb zdrowotnych tworzonych dla województwa
dolnośląskim. I po to jest potrzebny ten apel.
Po to jest potrzebny ten apel, żeby po prostu taki obiekt w ogóle się znalazł. Czy on potem uzyska dofinansowanie, żeby ten szpital, bo to już jest jego ten, żeby ten szpital wykończyć, jego interes, tak? Natomiast on ma założenie, ja rozumiem, takie, żeby to było ze środków publicznych. Tylko pod takim warunkiem, jakby jest zgoda na podpisywanie.
Czy on dostał kontakt
do NFZ-u? No, może nie dostanie. Mam że dostanie, no, ale
za to podanie jako pierwsza, przepraszam.
Ja tylko te informacje, dlatego że mamy laptopy. Ja jakoś się zapoznaję z tymi materiałami, które wpływają. Ale ja mam taką prośbę. Chodzi mi o sprawozdanie budżetowe i o budżet na dany rok. Jak ja mogę załatwić i z kim, czy zapłacić, żebym miała to wydrukowane? Oprócz tego, że to będę miała tutaj, chcę to mieć to ja mogę Przeka zapłacić pan. Tylko, żeby mi to
w gminie... Nie, trzeba tylko z drukarką wziąć i
dobrze, Monika, ale to trzeba mieć to coś, żeby...
Monika, przepraszam bardzo.
Ja chciałam kiedyś tutaj...
Wydrukuję się, to ja to wydrukuję się w biurze.
Ja mam drukarkę.
A ja ci załatwię, ja załatwię.
Ja mam drukarkę do sprzedania, mogę nadać za...
Jest pan
ja chciałbym się odnieść właśnie do tego szpitala. Ja nie znam w ogóle tego tematu. Mnie to zastanawia, dlaczego na przykład słyszymy tutaj opinię pana Miłosza, pani Moniki, ale dlaczego pan Dębski nie przyszedł na sesję, kiedy zajmowaliśmy się służbą zdrowia i nie przedstawił. Ale były takie, no na każdą rzecz może przyjść, nie? Bo bierę tu pianę nad czymś, o czym my nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia. Powinien przyjść, przedstawić swoją wizję, w jaki sposób zachęcić nas do tego, żebyśmy promowali, żebyśmy namawiali, żebyśmy, nie wiem, starali się, żeby taki szpital powstał. A tutaj, no nie wiem, są jakieś apele, a nie bardzo wiemy.
Znaczy ja może odpowiem, nie chcę tu jako adwokat pana.
Bardzo proszę,
to
nie
moja rola w tym wszystkim. Trochę tak wygląda, no. Chociaż nie to było jego intencją. Natomiast to z tego, co przynajmniej słyszałem od pana doktora Dębskiego, no to on tam, jeżeli już jakby zakończy ten pierwszy etap, to chce jakby tutaj też zaprosić radnych, pana burmistrza, żeby jakby obejrzeć te efekty prac. No efekty prac, no chodzi o wsparcie gminy prawnej inicjatywy, co w tym wszystkim jest najistotniejsze, to nie jest tak, że tam będzie, że tak powiem, lecił tylko pan doktor Dębski, to ma przecież być szpital z kilkoma oddziałami, więc tam od razu zatrudnienie by mogli znaleźć lekarzy.
Takie oddziały, to już myślę.
Ja powiem tak, no
chodzi o to, żeby to jakoś wesprzeć. Nie, nie ma pewności.
Ja nie mam nic przeciwko temu, ale wiem, jakie są
reakcje. Ja wiem, że reakcje są pewne, to nie zostanie zrealizowane. Natomiast wydaje mi się, że mamy na tyle brak, jeżeli chodzi o. Że jest na tyle braków, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, już to mówił o tym pan burmistrz, że ten system jako taki jest niewydolny, że on nie daje do zapotrzebowania odpowiedniego, szczególnie na takich terenach jak nasze, gdzie mamy wprawdzie niewiele jakby stale zamieszkujących mieszkańców, ale bardzo dużo osób przyjezdnych. A jakby to się nie bierze pod uwagę w ogóle.
Ten oddział nie będzie zabezpieczał podstawowych naszych potrzeb.
Ale część będzie, no
się rehabilitacja, to nie będzie, że Jasiu Kowalski mi szedł i powiedział, a boli mnie głowa, pójdę do pana.
Ale nie wiemy
tego. Zdanie jest takie, na przykład, jeżeli to była otwarta kwestia ortopedyczna, jakaś taka już no to już by zapotrzebowanie w tym projekcie było w jakiś sposób zaspokojone. Na pewno podniosłoby to też atrakcyjność terenu, tak? Dla turystów wiedzą, że nie muszą jechać kilkadziesiąt kilometrów do Polanicy z urazem, tylko mieliby tutaj. Mówię, nie oceniam tego, jak to, znaczy nie wiem, jak to zostanie zakończone. Po prostu no, poczekajmy na efekt, podpisy teraz tak już się kończą.
Dziękuję.
Nie ma co tematu.
Dziękuję Bernardy, koleż pan Mazurek, proszę bardzo. Proszę Państwa, wczoraj okazały się, że nie da się, proszę Państwa. Założenia do ustawy, założenia autorstwa partii rządzącej do ustawy zmieniającej ustawy o ochronie zdrowia. I sytuacja jest taka, że wszystkie prywatne firmy mają zostać odcięte od środków publicznych. Ma być zakaz komercjalizacji, prywatyzacji szpitali. Ma być to w formie wyłącznie samodzielnych, publicznych zgodów. I jeszcze na dodatek te organy, które są założycielami, czyli duże, że powiaty i województwa mają przejąć zadłużenie na dzień wejścia w życie ustawy w tych szpitalach. Także ja nie sądzę, żeby cokolwiek, jestem mieszkańcem tutaj jakby okolic też, tak? I nie sądzę, żeby cokolwiek wyszło z tego szpitala. Natomiast już Państwo macie przykład, od 5 czy 6 lat próbujemy, czy próbują Państwo zawalczyć o tą karetkę, o zmianę, o świadczenia niedzielno-świąteczne. Nie da rady tego przeskoczyć, tak? Na ten moment.
Tak, jest w tej chwili. Nawiązuję do tego, co pan Mazurek mówi, tylko dwa słowa jeszcze, rzeczywiście cały czas rada się nie działania odnośnie tej opieki świątecznej, no, te są wymiane, są lepsze, gorsze pisma przychodzą. Jeśli w ogóle to, jeśli chodzi o karetkę, to takie pismo przyszło, że Państwo, że zwalono sprawę na panią dyrektor Radziejewską. Sens pisma wypatrzono w ogóle, że myśmy pisali zostawienie karetki specjalistycznej, to zrobiono, że źle się dzieje w SPSO z Płocko i skarga na panią Radziejewską. Więc w ogóle zupełnie coś innego, to prostowaliśmy. A teraz w ogóle utrzymujemy kontakt cały czas z tym wojewodą i z Praszera. Liczę, że ta zmiana terytorialna może się odbędzie, ale jest bardzo ciężko. To rzeczywiście, no ja nie wiem, myślałem, że będzie łatwiej będzie z tym zmianem. Bez bólu finansowego, a są problemy. Ale my cały czas wykończymy i cały czas jesteśmy w trakcie tego załatwiania. To jest temat na temat służby zdrowia. Czy jesteś Państwa...
Ktoś... Można inny temat?
Pan, oczywiście, panie burmistrzu, bardzo proszę.
Zdrowia przegadana?
Tak.
Proszę, na przyszłą sesję przygotuję projekt uchwały ze względu na fakt, że rząd przygotowuje, nie wiem, czy to jest ustawa, czy inny akt, dotyczące między innymi nazw ulic. W związku z tym, żeby nie czekać na ten moment, oczywiście uchwałę co do nazw ulic należy podjąć po wejściu w życiu tej ustawy, dlatego że w ustawie jest powiedziane, że nie trzeba dowodu osobistego zmieniać, dopóki nie traci ważności. Jeszcze zobaczymy, co tam
jest. Nie ma tej ważności.
Inne rzeczy. Ale natomiast rozpocząć konsultacje w sprawie nas, nowych nas ulic. Trzy ulice, czy też stulecia PRL, że Wierczewskiego i
Nowotna.
Nie, nie, się nawet jest taki zapis w ustale, że jeżeli Rada nie podejmie w upływie 12 miesięcy takiej uchwały, to chyba wojewoda
Bardzo proszę. W imieniu stowarzyszenia Koligor zajmowałem stanowisko dotyczącym centrum tego stowarzyszenia i właśnie odnośnie tego projektu zmiany nazw ulic. Projekt jest faktycznie na etapie, ten jest w tej chwili czytanie, więc bardzo możliwe, że on już w miesiącu kwietniu zostanie przez Sejm uchwalony.
Może być nawet jutro.
Co? No, ale myślę, że aż takie tempo nie będzie. Nie będzie aż takie tempo jak przy innych ustawach. Natomiast faktycznie no, będzie to termin 12 miesięcy prawdopodobnie, chociaż no, jest tam pewnie jeszcze parę kwestii do chociażby to, w jakim trybie się to będzie odbywało. Natomiast no, myślę, że jak najbardziej słuszny jest postulat, żeby to było w jakiejś formie takiej konkursowej, że mieszkańcy tych ulic się mogli wypowiedzieć co do tego, jaką nazwę, jaka nazwa podróż.
Ale nie wiem, czy mieszkańcy tych ulic,
czy wszyscy.
Tak. Ja to dobrze wiem. Wszyscy, dlaczego?
Dobrze, a nie burmistrzu. Znaczy, jeżeli mogę w tym temacie...
Pan burmistrz, to panie przewodniczący.
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Rada Miejska podjęła uchwałę w roku 2003, która mówi o konsultacjach społecznych w tym zakresie, bo żeśmy teraz pobadali. Okazuje się, że to jest zapis mówiący w ten sposób, znaczy zapis jest taki, że konsultacje odbywa się we właściwych okręgach wyborczych, ze względu na jakby to miejsce, gdzie jakieś tam zmiany mają zaistnieć. Także tam jest taki zapis w tej naszej uchwale. Więc tutaj, jeżeli będzie taka inicjatywa przez pana burmistrza podejmowana, to będzie to realizowane ewentualnie w drodze zarządzenia.
Zarządzenia,
bo uchwała już jest, jeżeli chodzi o kwestię samej konsultacji społecznych. Tak? Chyba, że się jeszcze ewentualnie się trzeba będzie pochować nad autentycznością tej uchwały, no bo ona już po prostu
prawda. To sfinansuje, bo
13 lat.
No tak, że to
jest bezpłatne, bo jak będę to za uchwałę. A proszę Państwa, przypominam jeszcze o jeszcze na Państwa powiedzieć. Dostarczajcie to do Pani Agnieszki, potem pisma, że to jest przypominające nam, że
do kiedy to jest?
Do końca kwietnia.